Ja ci powiem, że ja próbowałem ten wstawać o czwarte. Kiedyś mam takiego znajomka jednego, który no póki co nie zrobił jakiegoś spektakularnego sukcesu w życiu, ale pamiętam, że mnie zmotywował. Mówi do mnie: najlepiej to kurwa wstawać o 4 rano, wtedy wiesz, jesteś najbardziej produktywny. Ja sobie myślę, ja pierdzielę, to idea prosta, nie będę kwestionował, też spróbuję, wiesz, wstawać o 4 rano. Ja wiem, 4 wydaje mi się trochę za wcześnie. Jak się ma dziecko, to nabiera trochę sensu, bo wtedy możesz faktycznie popracować z rana. Ale jednak 4 rano to jest noc i przyjąłem, że chyba najlepiej jest o 5 zacząć pracować, ale to też w zależności, też typowe w naszej pracy siedzieć po nocach, wiesz, jeżeli kończysz wieczorem projekt po północy, no to już wstawanie o 5 po prostu nie da rady. Więc no w tym momencie jakoś tak mi nie wychodzi i poddałem się. Na razie po prostu poranek z rodziną i do roboty siadam tak mniej więcej 9, 9:30 tak naprawdę.
Jest ta koncepcja tych skowronków, tych sów, sowy, skowronka i sowy, czyli albo wstajesz rano i od rana jesteś produktywny, albo siedzisz właśnie do późna wieczorem, bo wtedy jesteś najbardziej produktywny i najbardziej ci się chce, najbardziej zmotywowany. Ja w to nie wierzę w sumie, bo też niby jest ten klub, ten 5 a.m., ten klub tych wszystkich ludzi właśnie sukcesu, którzy wstają
Ostatnio to słyszałem właśnie. Znajomi tutaj właśnie to robią.
O 5 rano są, wiesz, ludzie sukcesu o 5 rano i oni są przed wszystkimi innymi. Rozumiesz, zaczynają pracę dużo, dużo wcześniej niż inni, więc są już do przodu w życiu dzięki temu, że stają dużo wcześniej. Ale też chodzi o to, że ty, wiesz, 5 rano, powiedzmy, zaczynasz tam swoją pracę, ogarniasz się, zaczynasz życie, no to też nie ma tak wiele rozpraszaczy, które by odwracały twoją uwagę. I to ma sens, jak pracujesz, powiedzmy, na freelancie pewnie też, ale jak pracujesz na etacie tego typu pracy, no to o 5 czy tam 6 rano nikt ci nie wysyła maili, nie ma spotkań, więc możesz sobie popracować. Na freelancie może być podobnie też, jakby chyba że pracujesz za granicą, wtedy ten maile dostajesz właśnie o tej godzinie czasami przez
No właśnie.
różnicę czasu, ale coś w tym jest, w tym wstawaniu rano, jak to się to uda oczywiście, ale chyba nic na siłę, tak jak mówisz, w sensie.
Wiesz co, ja ci powiem, że te jakieś takie kluby 5 a.m. czy coś takiego, 5 a.m., jak dla mnie to jest, wszystko jest ok, wszystkie chwyty dozwolone, tak? Tylko też chyba w tym wszystkim nie ma co się oszukiwać, tak? Jeżeli, no nie wiem, jeżeli faktycznie masz po co wstawać, to wstawaj. Jeżeli nie, no to wydaje mi się chyba lepiej pospać sobie sensownie, co nie oznacza, że wiesz, że skoro mogę spać, to dzień wcześniej się, wiesz, najebię z kolegami, no nie? Tylko po prostu, wiesz, no cel musi być jakiś ustalony tego wszystkiego, jakiegokolwiek działania. No bo wiesz, na przykład ja jestem, tak jak mówisz, skowronki i sowy, to ja w moim przypadku to jestem sowa, jeżeli chodzi o przeglądanie YouTube'a i wiesz, i opierdzielanie się, wiesz, po prostu na łamach internetu, a jeżeli do pracy, no to moja wydajność jest 1 000 000 razy większa z rana. Tak więc, ale też niekoniecznie chce mi się wstawać. No.
Ja mam inaczej, w sensie ja mam podobnie, tylko też mogę się rozpierdzielić i oglądać YouTube'a od rana, nie mam z tym problemu, tylko to wtedy jest bez sensu wstawać tutaj rano, żeby to robić. Ale na przykład jeżeli chodzi o jakąś pracę kreatywną, to rano to jest ten czas, kiedy jest najlepszy dla mnie. W sensie żadnych spotkań, nawet nie chodzi mi o tą 5 rano, nawet chodzi mi o tą 8 czy tam 9, powiedzmy tak do 11 godziny. To jest wtedy, kiedy zauważyłem, że mam najlepsze pomysły, w sensie, jeżeli mam rozkminić jakiś scenariusz, jeżeli mam wymyślić jakąś historię, jeżeli mam napisać lektora, jeżeli mam narysować jakiś nowy styl animacji, ilustracji, to ten poranek to jest ten czas, kiedy te pomysły są najlepsze. Później jest długo, długo nic, czyli tak właśnie powiedział, od tej 12 do tej 4, 5. Naprawdę ta kreatywność jest już tak na dość niskim poziomie i wtedy raczej staram się ułożyć sobie tak pracę, że to są rzeczy takie organizacyjne, administracyjne, jakieś spotkania, jakieś maile. I dopiero to jest ciekawe, właśnie tak po jakiejś krótkiej przerwie wraca. W sensie może wieczorem to ta kreatywność wraca, ale już nie w takim poziomie jak rano.
No ja mam właśnie, jeżeli mam tak rozbić swój dzień, jak to wygląda, no to jest tak, że pracuję w nocy, wtedy kiedy muszę coś tam nadgonić i tam jakiś, wiesz, projekt zamknąć tak, żeby oddać, ale moja wydajność jest po prostu zerowa praktycznie. I czasami wolę na przykład się oderwać od kompa wieczorem, położyć się albo porobić coś innego i przemyśleć, po prostu zamiast robić rękoma, to po prostu przez chwilę się zastanowię, co mogę zrobić jutro rano. I się okazuje, że zazwyczaj mam takie 2-3 pomysły na wieczór. Budzę się, powiedzmy, niech ta będzie 5, skoro zależy mi jednak, żeby pracować rano, to budzę się tak 5-4 faktycznie. I po tej nocy zazwyczaj z tych 2-3 pomysłów zostaje mi jeden najlepszy i wtedy go wdrażam z samego rana i to mi też takiego daje fajnego boosta, żeby ciągnąć dalej dzień. Nie? To też jest taki mój lifehack. Nie wiem, czy tam działa to dla innych, ale na mnie to akurat działa i czasami właśnie wieczorem wolę sobie odpuścić.
Serwus, nazywam się Piotr Cieryszyński i witam Was w podcaście Motion Kiosk, miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży motion design, czyli również animacji. Mam nadzieję, że znajdziecie tu inspirację i wsparcie do rozwoju siebie, jak i community wokół Was. Jeśli Motion Kiosk już stanowi dla Ciebie jakąś wartość, możesz to okazać komentując odcinek, który Ci się podobał lub udostępniając go swoim znajomym. Możesz ocenić podcast w iTunes lub też, jeśli masz możliwość, wesprzeć go na Patreon lub Tipeo. Linki znajdziecie w opisie odcinka.
Servus mili moi. Witam Was w kolejnym epizodzie podcastu Motion Kiosk. I mam kolejnego zajebistego gościa. Bardzo się cieszę, że tutaj jest ze mną. Od razu przedstawię Wam go. Jest to Michał Krajewski. I co jest w nim wyjątkowego, to to, że jest to chyba pierwszy człowiek, na którego trafiłem, który chce mówić konkretnie o edukacji w motion designie. Natrafiłem na niego na jednej chyba z grup facebookowych, jak dobrze się nie mylę, na których zaoferował swoje usługi. I teraz będziemy o tym między innymi rozmawiać, więc na początek oczywiście przywitam. Cześć Michał.
Cześć Piotrek. Cześć wszystkim.
Właśnie, trafiając na ciebie, rzuciłeś taki post, że jesteś otwarty na konsultacje dla motion designerów, tudzież animatorów, no do kogokolwiek to jest jakby z branży. I ten temat mnie w ogóle zaciekawił, bo tak się przyjrzałem temu, jakby tej twojej propozycji i myślę sobie, kto to jest, co takiego ma ciekawego ludziom do powiedzenia, bo wziął się jakby, przynajmniej z mojej perspektywy, znikąd. I właśnie to jest ten taki myk, że mamy sobie tych różnych w kraju motion designerów, słabo się znamy nawzajem. Ty wspominasz, że masz już około 10 lat doświadczenia, no i nagle czujesz taką wenę, że chcesz, nie wiem, pomóc ludziom coś pouczyć. No i widzisz, ja na przykład też pierwsze widzę takie ogłoszenie i od razu takie, wiesz, troszeczkę ze zazdrością, trochę z zaciekawieniem, wiesz, myślę sobie, kto to jest, no nie, wiesz, co on tam potrafi, że on może mnie czegokolwiek nauczyć. No i umówiliśmy się tam na spotkanie, pogadaliśmy sobie i to było bardzo fajne i uważam, że to jest super. Ale właśnie, żeby też przybliżyć słuchaczom ciebie troszeczkę, więc może byłoby fajnie, jakbyś sam troszeczkę swoimi słowami opowiedział swoje początki takiej historii z motion designem i zaraz tak przejdziemy do meritum w ogóle naszej rozmowy. Więc proszę, głos dla ciebie.
Okej, dzięki Piotr za zapowiedź. Tak, dobra, zacznę od początku. Tak jak powiedziałeś, mam około 10 lat doświadczenia w motion designie. Jest to doświadczenie agencyjne, studyjne, freelancerskie. Robiłem różne projekty z każdej w sumie perspektywy, jeżeli chodzi o motion design, tak jak on długi i szeroki jest. Zajmowałem się wszystkim po trochu. Robiłem dla produkcji wideo, stricte jakieś asety, ale też animacje, explainery. Więc troszkę tego było. Skąd się wziął u mnie motion design? Jeżeli chodzi o motion design, to on się wziął z wideo po prostu. Przez jakby długi czas zajmowałem się produkcją wideo, czyli stricte byłem operatorem, montażystą, kolorystą. Robiłem wszystko, co było związane z produkcją wideo od początku do końca. Gdzieś pojawiła się potrzeba dodatkowych asetów po prostu tego wideo, więc stwierdziłem, dobra, odpalę ten tajemniczy program, który nazywa się After Effects. Obejrzę sobie kilka tutoriali, jak tam wykluczować niebo albo jak tam strakować jakieś rzeczy na footage'u. No i mnie to pochłonęło kompletnie, w sensie odkrywanie tego softu i możliwości, jakie on daje, była niesamowita frajda dla mnie, po prostu dłubanie, odkrywanie tych nowych technik. I gdzieś w pewnym momencie te moje umiejętności były skupione i na wideo, i na tym After Effectsie. Nie byłem motion designerem stricte, coś już robiłem, ale bardziej wykorzystywałem go do wideo. No i miałem taką rozmowę z jednym z moich tam ówczesnych szefów, że no dobra, Michał, wiesz co, no, na czym chciałbyś się skupić, że w sumie robisz to i to, no ale jakby tutaj możliwości twojego rozwoju w każdym z kierunków są gigantyczne, tak, że okej, powiedzmy robisz coś już od 2 lat, no ale jakby ta wiedza...
Nie możemy ci płacić za wszystko.
Tak, no coś takiego, no chcieli generalnie zbudować sobie zespół o różnych kompetencjach i jakby chcieli po prostu obsadzić różne osoby na jakby różnych stanowiskach. No i gdzieś mi się zaczęła pojawiać ta myśl, że dobra, to jakby te plany zdjęciowe tak nie do końca mi pasowało, te 16 godzin na planie zdjęciowym czasami. Jednak to jest coś, co się kocha albo nienawidzi, albo no taka trudna relacja, jeżeli chodzi o produkcję wideo, bo czasami to są 3 dni pod rząd po 16 godzin, jesteś kompletnie wyrąbany i naprawdę jest ciężka fizyczna praca czasami. Więc stwierdziłem, że ten After Effects i ten motion design wydaje się na tyle fajne i na tyle spokojniejszą pracą, co wcale nie było do końca, tak? Tam też były 16-godzinne zmiany, mam na myśli.
No właśnie, chciałem powiedzieć, że zamienił stryjek siekierkę na kijek.
Dokładnie tak, ale stwierdziłem, że dobra, będę sobie siedział w kapciach z kawą w domu przed komputerem i dłubał. To był jeden z powodów, dlaczego też się zdecydowałem, taki bardzo prozaiczny. Drugi był taki, że jakby ta kreatywność w motion designie czy w animacji jest o tyle fajna, że możesz odpowiadać za całość. W przypadku produkcji wideo, no zrobisz coś sam, ale jeżeli chcesz robić rzeczy naprawdę bardzo fajne, musisz zrobić to z zespołem ludzi. W przypadku motion designu, tak mi się wydawało wtedy, jeszcze nie wiedziałem, że pracuje się w zespołach. To był początek, więc robiłem rzeczy sam, myślałem, że to jest coś, co właśnie tak to wygląda. Oczywiście okazało się, że też, że te wszystkie piękne explainery, te wszystkie piękne rzeczy nie zawsze są zrobione przez jedną osobę, tylko na przykład przez grupę 5-6 osób. Kto inny to narysował, kto inny to rozpisał, kto inny to zanimował. Więc to też się zmieniło, ale to jest coś, co mnie bardzo pociągało w tym, że od początku do końca mogę powiedzieć jakąś historię, jakby robiąc to gdzieś samemu, w ten sposób, że jestem odpowiedzialny za każdy proces, ten kreatywny proces. I to było bardzo pociągające, więc jakby ten motion design naturalnie zaczął się rozwijać u mnie. Coraz więcej projektów, jakby w swojej wtedy ówczesnej pracy w agencji zacząłem już robić wyłącznie takie projekty. No i też freelancersko skupiłem się tylko i wyłącznie na takich projektach, więc taka krótka historia, jak to przeszło z wideo do motion designu w moim przypadku. Tak.
No okej. Okay. No właśnie, jest kilka rzeczy w twojej historii, które tak rzucają troszeczkę światło na w ogóle temat naszej rozmowy. Tutaj jakby to jest ta kwestia troszeczkę edukacji. To, co ty chcesz robić, to, co ja chcę robić, zaraz też troszeczkę o tym opowiem. I właśnie, to jest, wydaje mi się, że większość osób, które startuje w motion design, troszeczkę właśnie zaczyna samemu i właśnie to jest takie poczucie, że dobra, mogę zrobić coś sam, tak? Dopiero później wiesz, dociera do człowieka, że to jest tak naprawdę ogromna praca wymagająca właśnie wielu godzin czy często właśnie grupy ludzi. I to jest takie śmieszne, że nie wiem, może to tak w sumie trochę ze sztuką jest albo właśnie z designem, że człowiek najpierw myśli, że jest w stanie sam ogarnąć, chce być tym takim artystą, który jak się uczymy o jakichś wielkich malarzach, że nie wiem, on stworzył coś tam, tamten stworzył coś tam, a później się tak naprawdę dowiadujemy, że oni mieli swoje warsztaty i ludzi, którzy na nich pracowali. I wydaje mi się, że właśnie tak jest troszeczkę z motion designem, z racji tego, że on raczkuje, może już w sumie, no niech będzie, że już sobie chodzi tak naprawdę, ale jakby początki były przez te powiedzmy 10 ostatnich lat, to nie wiem, dlaczego mam wrażenie, że wszyscy się uczyli wszystkiego od początku, zamiast troszeczkę wyciągnąć wniosków z innych branż. I też tak mam wrażenie, że właśnie inne branże traktują właśnie motion design jako coś takiego jeszcze niezbyt poważnego. I właśnie w twojej historii, jak wspomniałeś, że zajmowałeś się action movie, tak, jakieś po prostu materiały wideo i potrzebowałeś na przykład jakichś dodatkowych asetów i tak dalej i powiedziałeś mniej więcej tak, że to jeszcze nie był taki motion design, a prawda jest taka, że to już jest motion design. Cokolwiek jest, wiesz, co musisz stworzyć takiego nowego,
przy którym musisz pokombinować i jest to związane z ruchem i związane z wideo, to już to jest motion design, tylko właśnie jest bardzo dziwne, że cały czas widzisz nawet po 10 latach w tej twojej odpowiedzi jest takie poczucie, że no, że to jeszcze nie jest aż takie, nie? Że nawet sami sobie wkręcamy, że to, co robimy, nie jest jeszcze aż tak poważne.
Tak, tak, masz rację, złapałeś mnie na tym. Tak, z perspektywy dzisiejszej masz rację, to jest motion design. Z perspektywy mnie te 10 lat temu to bardziej myślałem, że no jakąś tam wrzuciłem grafikę, jakiś tekst i po prostu zanimowałem tekst razem z jakimś shape'em w Afterze i myślałem, że ten motion design to jest jednak zrobienie tego explainera, tego dużego, wiesz, produktu, który możesz wytworzyć, gdzie te wszystkie śmieszne ludziki chodzą, mamy ekspresję twarzy, efekty przejścia, więc to było moje spojrzenie na ten wielki motion design, a wtedy myślałem sobie, że to, co robię, jest taki mały motion design, ale tak, masz rację, to już jest to, trochę może umniejszamy sobie sami, w sensie nawet jak ja opowiadałem o tym, czym zacząłem się zajmować, to jest prawda. Jeżeli chodzi o tą ścieżkę uczenia się i te problemy w zdobywaniu wiedzy, że zaczynamy gdzieś tam, wpadamy w taki błąd, że wydaje nam się, że wszystko można zrobić samemu, jak powiedziałeś o tych malarzach, że mają cały ten warsztat i grupę ludzi, którzy pracują. Jest ten błąd na początku i też przez to często źle zaczynamy, jak wspomniałeś, czyli zaczynamy od wszystkiego czasami i od niczego tak naprawdę, bo chcemy posiąść wszystkie umiejętności związane z motion designem, czyli najlepiej nauczyć się After Effects'a, Cinemy, nauczyć się ilustrować, nauczyć się opowiadać historię i wszystko naraz chcemy bardzo szybko posiąść. De facto nie wiem, czy to jest najlepsza droga na samym początku. Może czasami rzeczywiście to może być w porządku, jeżeli skupniesz po trochu wszystkiego i zobaczysz, w którym kierunku byś się chciał bardziej rozwijać, ponieważ jak spojrzysz na ten proces pracy motion designera, doskonale o tym wiesz, często w zespole jesteś odpowiedzialny za niewielką część, czasami dlatego, ponieważ jesteś w tym najlepszy po prostu, że nie wiem, twoje ruchy postaci są dużo lepsze niż twojego kolegi zespołu, więc dostajesz tę pracę, kolega zajmuje się animacją rzeczy w tle albo zupełnie czymś innym, albo designuje po prostu rzeczy, bo on szybciej designuje, szybciej ilustruje. I tak ta praca w zespole tak naprawdę wygląda, że też się te kompetencje dzielą na ludzi, którzy, nie chcę użyć słowa, mają większy talent, ale po prostu mają większe umiejętności w pewnej dziedzinie. No bo jak spojrzysz sobie na ten motion design, no to jest bardzo szeroka dyscyplina, jak już rozmawialiśmy wcześniej, no mamy wszystko, mamy ilustracje, mamy opowiadanie historii, mamy design, mamy ruch, sound efekty, wszystko. I w całym tym procesie oczywiście to może być jedna osoba, a może to być zespół 5-6 osób wyspecjalizowany w każdej z tych rzeczy oddzielnie. I to też może być barierą dla młodych ludzi wchodzących w ten świat, że interesuje mnie animacja, interesuje mnie ten motion design, w sensie podobało mi się, jak ten ludek sobie chodził, ale nie umiem go narysować. Co mam teraz zrobić?
No ja ci powiem, że właśnie tak teraz wyciągam taki fajny wniosek z naszej rozmowy, że w sumie te początki, jakby tak mi się wydaje, że właśnie młody człowiek, tudzież no jakby początkujący, wolę tak mówić, ma taką dziwną sytuację, w której, że na przykład, nie wiem, interesuje go ten motion, tak, wchodzi w ten temat, i zaczyna eksplorować, próbuje różnych rzeczy i tak dalej. Nie wiem, czy to jest błąd, czy nie, ale na pewno jakby taki człowiek nie obserwuje siebie. Jego interesuje raczej właśnie ten cały motion design i on po prostu eksplorując, na przykład, nie wiem, próbuje różnych rzeczy i coś zaczyna mu wychodzić i z jednej strony, wiesz, chłonie wiedzę, tworzy coś ciekawszego, ale przynajmniej w moim przypadku i wydaje mi się, że może też być u innych, że tak skoro to jest takie, tak łatwo mi przychodzi, to znaczy, że to jest łatwe, tak, na tej zasadzie. Zamiast pomyśleć sobie, że kurczę, ale mam talent, robię coś fajnego, to jest takie tylko poczucie, że o, skoro ja potrafię, to znaczy, że to pewnie każdy, ktoś inny też potrafi, tak, i wiesz, zaczynasz tam kombinować coraz więcej. Jest to jakiś motor do eksploracji, ale z drugiej strony to też właśnie taki, wytwarza się ten z angielska impostor syndrom, nie, że non-stop nie wierzysz w swoje możliwości. I właśnie tak wydaje mi się, że od samego początku warto jednak, tak jak mówię, że rozmawialiśmy wcześniej, też dochodzimy do wniosku, że warto mieć kogoś, na kogo wiedzy się oprzeć, albo nie wiem, dowiedzieć się na zasadzie, co się ze mną dzieje, dlaczego nie wiem, czy robię wszystko w porządku, tak? Bo mam wrażenie, że chyba tak jak ty teraz właśnie po 10 lat minęło i zaczynasz myśleć właśnie o edukacji ludzi, tak samo ja, nie wiem, już mi stuknęło w branży chyba 7 lat, jakoś tak. I też już zaczynam poważnie myśleć o tym, żeby dzielić się wiedzą. No bo faktycznie, kurde, no przez te kilka lat naprawdę fajnie byłoby usłyszeć kilka takich ciekawych porad. I jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest właśnie z racji tego, że ostatnio byłem w jury PGD, czyli ten Polish Graphic Designers Awards, i miałem możliwość porozmawiać z ludźmi z jury jakby z innych branż, ja reprezentowałem Motion, to też zauważyłem, że z ich punktu widzenia, jakby są projektantami i tak dalej, Motion nadal nie jest takim designem jak, nie wiem, na takim równym poziomie jak jakikolwiek inny design, co jest też takie trochę demotywujące i też taki wniosek się nasuwa, że kurczę, nie wiem, ktoś, kto się zaczyna zajmować jakimś motion designem, zaczyna z kimś rozmawiać i nazywać swoją pracę design, to nie wiem, w tych rozmowach to jest, panie, kurczę, patrz na tą architekturę, albo patrz na jakieś, nie wiem, ktoś jakąś stronę internetową zrobił, to jest design, a u ciebie, wiesz, jakby nikt nie kuma właśnie tego ruchu i tak dalej, nie, tej branży, więc też ciężko znaleźć tą podporę taką określającą swoje jakieś takie swoją siłę, swojego talentu w oczach innych z innych branż, no nie? Więc tutaj wniosek się nasuwa, że jednak warto rozmawiać z ludźmi z własnej branży.
Mhm. To prawda, co powiedziałeś, w sensie powiedziałeś dwie rzeczy, że nawiążę do tej pierwszej o edukacji, że dobrze jest mieć kogoś, na kim się możesz wesprzeć na samym początku, albo gdzieś tam już na samym początku mam na myśli te pierwsze rok, dwa lata, w sensie dobrze mieć, użyję słowa, jakiegoś mentora. To nie musi być oficjalny mentor, to nie musi być ktoś, za kogo usługi zapłacisz. To może być kumpel z agencji, to może być kumpel przy projekcie, to może być gościu, którego poznałeś, wiesz, na grupie facebookowej. Cokolwiek, ktokolwiek, ale wydaje mi się, że z mojej perspektywy fajnie mieć kogoś takiego. Ja miałem takie osoby w swojej, nazwijmy, karierze, w każdej z prac, w której pracowałem, przy każdym projekcie poznawałem ludzi, którzy zajmowali się tym motion designem, mniej lub bardziej, ale którzy zawsze dali mi jakąś informację zwrotną na temat tego, po pierwsze, gdzie szukać na przykład informacji, gdzie szukać inspiracji, właśnie jak wyglądają procesy, jak oni pracują, już technicznie nawet w samym programie, bo to ile trików się nauczyłem po prostu, wiesz, siedząc obok mojego kumpla w pracy, który mi mówił, wiesz co, ale jakby ty tutaj dłubiesz w tym afterze i robisz coś przez 3 godziny, żeby to zanimować, a zobacz, co masz ekspresję, wrzuć tą ekspresję i bum, i animuje się samo. Więc ten mentor, ta osoba, ten kumpel z pracy, ktokolwiek może dać takie lifehacki na twoją pracę, żeby przyspieszyć to, może ci wskazać drogę rozwoju, czyli w czym jesteś po prostu dobry. No, myślałeś na przykład o 3D, ale ktoś zobaczył, jak robisz animację 2D, więc stwierdził, kurde, a po co ty się pchasz to 3D, skoro trzeci rok się uczysz tego Blendera, Cinemy, a no wiesz co, no tak cały czas to nie jest to, a w 2D no po prostu jesteś bardzo dobry, nie? Więc może idź w tym kierunku. I kogoś takiego, kto ci powie o tym wszystkim, jest dobrze mieć, ponieważ no, można błądzić. Przez długi czas można błądzić, próbować różnych rzeczy. Jak macie troszkę takiej pokory i chcecie kogoś słuchać, to można uzyskać naprawdę wiele fajnych informacji. I to w każdej dziedzinie. Ale rozmawiamy o tym motion designie, który czasami jest, wydaje się przynajmniej za moich czasów, był na pewno dość zamknięty. Był dość zamknięty. To było tak, że no, designerów znało się, wiedziało się tam, że tam koleżanka robi ulotki, ktoś tam robi jakieś plakaty, ale no nikt nie robił tej animacji, to było troszkę takie zamknięte środowisko.
Tak jest.
Ale wydaje mi się, że warto jednak się spróbować nawet trochę ponarzucać komuś, żeby uzyskać te informacje, bo on po prostu powie ci, jakie on popełnił błędy w rozwoju, on ci powie, na czym się skupić, bo już ma to oko do pewnych rzeczy bardziej wyuczone i zobaczy więcej niż ty i przede wszystkim upadł podczas tej swojej drogi kilkanaście razy, się podniósł kilkanaście razy, naucz się na czyichś błędach, jeżeli możesz, wyciągnij wnioski, ta osoba, jeżeli będzie chciała pomóc, to ci pomoże i Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo potrzebne. Na pewno taka relacja jeden do jednego z taką osobą byłaby bardzo fajna, ale wiadomo, nie zawsze jest to możliwe. Czasami można się wesprzeć właśnie informacjami znalezionymi w sieci. Jeżeli chodzi o polski rynek, no to tego nie ma jeszcze bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi...
No właśnie, właśnie, bo to jest też, jak mówisz o tym, że nie wiem, młody człowiek fajnie jakby gdzieś dostał jakąś informację, to tak też mi do głowy przychodzi, myślę sobie, kurczę, no ale z jednej strony mamy już jakieś podcasty anglojęzyczne, czy jakieś tam blogi i tak dalej, czy na YouTube możemy posłuchać sobie jakieś wypowiedzi, czy nawet właśnie jest ta książka Freelance Manifesto, tego kolesia, co założył School of Motion i kurczę, no niby jest dużo informacji, można z tego czerpać, ale ja osobiście się łapnąłem na tym, że wiele rzeczy, na przykład, nie wiem, pochłonąłem takich i później miałem problem z jakby z przerzuceniem tego na moją rzeczywistość. No nie? Z jednej strony, okej, oni dawali pewne jakieś rozwiązania pewnych problemów, ale się okazało, że ja mam problem sam ze sobą, taki mój osobisty, z egzekucją tych rozwiązań. Na zasadzie, że nie wiem, ktoś mi powie, kurczę się, nie szczyp, wstawaj rano, pierdyknij tam 5 cold maili do jakichś tam studiów animacji i tak dalej i po tych 15 minutach zajmij się swoją robotą, no nie? Wiesz, ja takie rzeczy próbowałem i się okazuje, że ja wstaję, na przykład, nie wiem, zaczynam robić te 5 maili do jakichś studiów i się okazuje, że dla mnie na tych 5 mailach schodzą 2 godziny roboty, tak, bo mam problem z napisaniem maila, bo mam wkrętę, że kurczę, ten mail musi zwrócić mi kasę jakoś, tak, czyli jeżeli muszę napisać przepięknie, żeby oni na pewno chcieli ze mną współpracować, tak? Bo nie chcę, nawet jeżeli mi koleś w książce napisze, że normalne jest odrzucenie i klient na przykład z ciebie nie skorzysta, to kurczę, no, okej, no, on mi to powiedział, ale on nie wie, w jaki sposób ja to przeżywam, tak? I zakładam, że każdy inny designer przeżywa to po swojemu i jakieś takie odtrącenia nie są najprzyjemniejszą rzeczą, więc jakby się okazuje, że to wszystko jest troszeczkę inne i ja u siebie też załapałem taki myk, że zacząłem zwalać winę na pochodzenie bardzo często tamtych designerów czy mądrych głów z internetu, że kurczę, oni są w Stanach czy tam w Australii, to tam na pewno mają łatwiej, a co ja taki Polak tutaj, co ja mogę, jak on mnie spyta na przykład o moje portfolio, na przykład nie wiem, ktoś z zagranicy, no to co ja pokażę, nie wiem, Świntex, nie wiem, jej stronę, jakąś ulotkę, którą zrobiłem na temat świń, a on na przykład zrobi na przykład też dla takiej amerykańskiej firmy o świniach, to na jego ulotce będą wspaniałe wielkie maszyny, jakieś budynki amerykańskie, wiesz, i to od razu będzie fajnie wyglądało i wiesz, on ma trochę lepiej w życiu. Więc to troszeczkę mnie bolało właśnie w takiej zdobywaniu edukacji jakby za granicą, nie?
Czyli mówisz o tym, że ona po prostu nie do końca była relatywna do twojej sytuacji, do twojego może też pochodzenia, tak, że była bardziej uszyta na miarę rynku amerykańskiego niż powiedzmy
tak,
rynku...
Widzisz, tak mi się wydawało, no nie? Czy widzę teraz, że wiele mechanizmów działa bardzo, bardzo podobnie na każdych rynkach, ale wiesz, są pewne takie blokady myślowe, że dużo informacji odrzucasz, nie? Bo mówisz, a to wiesz, u mnie się nie sprawdzi albo coś takiego, no nie? Więc wydaje mi się, że nawet jeśli można to przyłożyć jakby jeden do jednego sytuację, na przykład, nie wiem, ktoś mi opowiada o sytuacji z klientem w Stanach, ja wiem, że mogę na przykład zastosować to w Polsce, czy nie wiem, w Czechach, czy whatever, no ale chodzi o to, że jakby tak czy siak fajnie jest mieć kogoś, z kim możemy się bardziej identyfikować, nie? Czyli na przykład, nie wiem, fajnie będąc Polakiem posłuchać kogoś, jakiegoś innego Polaka, który przechodzi podobną ścieżkę jak my, tak żeby po prostu łatwiej się zidentyfikować do jego, wiesz, sytuacji.
Dobra, rozumiem. Czyli to jest troszkę taki może nie błąd poznawczy, ale taki błąd, nazwę to kalki, nie wiem czy właściwie, ale trochę tak jak powiedzmy aktorzy, nie? Że tam ci zagraniczni aktorzy, no oni grają w tym Hollywood, więc no, oni są lepsi, no bo grają w tym Hollywood tak, i de facto tak. Te warunki są inne, widzisz ich z telewizji i tak dalej, a tego polskiego aktora czasami zobaczysz w teatrze, no to wiadomo, ten polski aktor na pewno nie zagra na tym poziomie, co aktor z Hollywood, bo to jest zupełnie inna sytuacja. Więc może to jest coś takiego, że tylko że działa w drugą stronę, że no, ten amerykański rynek, to ta komunikacja, to zagraniczne, wszystko jest takie no, zupełnie inne, że jakby w Polsce mamy zupełnie inaczej. Prawda, mamy część rzeczy troszkę inaczej, ale uważam, że też mamy część rzeczy podobnie i to się na pewno też zmienia. I to, co powiedziałeś, czyli łatwiej no masz te analogii tych aktorów, czyli powiedzmy jak teraz Tomasz Kot gra w tym Hollywood, czyli nagle się dowiadujemy w Polsce, że kurde, czyli ten Polak może zagrać w tym Hollywood tak. jakąś tam rolę, nie? Że to jest jednak możliwe, to nie jest takie trudne, skomplikowane, więc nam łatwiej, tak jak powiedziałeś, też się utożsamić z tym Polakiem, który odniósł ten sukces za granicą, niż utożsamić się z tym zagranicznym aktorem. Teraz wróćmy do motion designerów. Tym zagranicznym motion designerem, któremu udaje się wysyłać te maile skutecznie wreszcie po tym roku i tak dalej. Więc nam łatwiej będziemy z tego Polaka, który zrobił dokładnie to samo, ponieważ no to jest jakby to powiedzieć, no ktoś, kto komu się udało z tego samego miejsca, w którym my zaczęliśmy, tak?
Tak.
I może masz rację, jest coś takiego, że trochę oczarowujemy sobie ten świat zagraniczny, czy to branżę filmową, czy to branżę motion designu i na pewno ten komunikat docierający z Polski i od, może być, że nie chcę użyć słowa bardziej przekonywujący, no, może być troszkę bardziej przekonywujący, jako po prostu przykład, że komuś się udało. I wydaje mi się, że w świecie motion designu mamy dużo takich przykładów, jeżeli chodzi o studia czy ludzi w Polsce, którzy odnoszą sukcesy. Mam na myśli, że współpracują z dużymi agencjami na świecie lub pracują przy dużych projektach, na pewno. Problem jest taki, że o tym się nie mówi, nie dzielą się tą wiedzą, nie dzielą się tą informacją. Ale wracając jeszcze do tej edukacji, tak, myślę, że w pewnej sytuacji ten głos jednak wychodzący z tego polskiego środowiska, z którym łatwiej ci się utożsamić, może być bardziej pomocny, no bo samo to, że ktoś powie, zobacz, startujemy z tego samego miejsca, jesteś przykładem, udało mi się, jakby udało mi się, jestem z Polski, a udało mi się pracować z Bakiem na przykład, jakby wiesz... Chodzi mi już o taką większą skalę, nie? Że można, tak. Że można, a my właśnie często, to nie wiem, czy nie jest coś polskiego trochę, my często tak ten imposter syndrom mamy mocno zakorzeniony chyba przez tą historię komuny i tak dalej w nas, że nam się wydaje, że kurde, no nie, gdzie ja tam z Polski, z Poznania, Warszawy, Białegostoku, gdziekolwiek, no gdzie ja tak będę jest. Z tym klientem z zagranicy i tak, no nie, to jakby jest przecież tylu lepszych na świecie. I tak samo jest z tą edukacją, że ten komunikat rzeczywiście może do nas tak trafnie nie docierać, bo my w to nie wierzymy trochę, bo zaczynamy kombinować, jak ty zacząłeś kombinować, że no dobra, ale to jest amerykański rynek, to jest amerykański motion designer, u nas jest troszkę inaczej. Tak i nie. Uważam, że to się zmienia i uważam, że te praktyki, które oni tam stosują albo o których uczą, w dużym zakresie mają zastosowanie też na tym rynku polskim, moim zdaniem. Mhm. Mogą nam pomóc.
No ja ci powiem tak, że z mojego doświadczenia to jest takie, że nie wiem, nazwijmy ten rynek amerykański, taki symboliczny, to jedyne, co w nim jest lepsze, to jest to, że oni są troszeczkę na jakby późniejszym etapie niż powiedzmy ten nasz rodzimy rynek. I tam po prostu jest troszeczkę łatwiej, ponieważ oni już swoje przeszli. W Polsce jesteśmy troszeczkę na początku tej ścieżki, ale ja przewiduję, że jakby te relacje klient-twórca będą takie same jak za granicą, bo chcąc, nie chcąc, nawet jeżeli staniemy o koniu, będziemy robić po swojemu, to i tak dojdziemy, żeby ta relacja po prostu była najbardziej optymalna, to ona będzie taka sama jak tam, więc jakby nie ma co udawać, że u nas jest troszeczkę inaczej. Ale właśnie tak, nie wiem, jeszcze raz wracając do tej edukacji, na przykład też jest taki myk, że wierzymy w to, że za granicą na przykład są szkoły i tak dalej, które są zajebiste i tak dalej. I tak ostatnimi czasy się staram przyglądać troszeczkę tej edukacji w Polsce. No nie mówię, że tam jakoś specjalnie jakiś research robię, ale patrzę, jakie prace ludzie robią i mniej więcej rozmawiam z nimi. No to się okazuje, że jest takie troszeczkę zwątpienie w tą szkołę, że ta szkoła nie daje takiej potrzebnej edukacji na rynku i tak dalej. Ja zacząłem się zastanawiać jakby, co to znaczy ta jakby taka potrzebna edukacja i skąd w ogóle pewność, że za granicą jest tak naprawdę lepsza edukacja. W sumie, nie wiem, aż specjalnie takich potwierdzeń nie mam, żeby ktoś tam studiował za granicą dużo i mógł coś o tym powiedzieć, ale ja przynajmniej wierzę w to, że po pierwsze szkoła ma dać takie pewne, czy środowisko twórcze, czy pokazać pewne możliwości, nie wiem, jakieś narzędzia, tudzież podejście. Myślę, że to jest też taki jakby sandbox na jakieś pewne próby, na niepowodzenia, tak, gdzie, nie wiem, twoim niepowodzeniem nie będzie, nie wiem, niezadowolony klient i stracone pieniądze, tylko, no nie wiem, najwyżej trójka gdzieś tam wstawiona za projekt czy coś takiego. Więc uważam, że nie warto w ten sposób na szkołę patrzeć. ale z drugiej strony uważam, że warto wspomóc tą taką tradycyjną edukację poprzez właśnie taką edukację trochę online, no nie wiem jak to nazwać, ale taką po prostu z ludzką twarzą, taką opartą na doświadczeniach i właśnie to, co ty chcesz robić, to czym zacząłeś się zajmować, wydaje mi się, że jest super potrzebne i jest na to miejsce na rynku, bo ja ci powiem, że ja cię wcześniej wspomniałem troszeczkę z taką jakby zazdrością, chociaż ostatnio się dowiedziałem, że nie powinno się mówić zazdrość, tylko właśnie, że to jest inspiracja, ale właśnie jak się pojawiłeś, mówię, kurczę, ten koleś chce robić to samo, co ja, tak, czyli myśli o edukacji i tak dalej i uważam, że to jest super, ale teraz, tak jak wcześniej wspomniałem i tak samo jakby w stosunku, jakby to, co ja zacząłem myśleć o tobie i teraz się zacząłem zastanawiać właśnie, co myślą właśnie ludzie, którzy by chcieli skorzystać z twoich na przykład usług, to jest na zasadzie, co takiego sprawiło, że nagle poczułeś się na tyle mocny, że nie wiem, możesz kogoś edukować. Co stanowi o twojej wyższości, widzisz to takie brzydkie słowo, ale no jakby opowiedz tak swoimi słowami, co czujesz, że zdecydowałeś jednak zaproponować ludziom swoją pomoc i też za chwilę przejdziemy poopowiadać mniej więcej, jak ta pomoc wygląda i jakie są tam twoje wnioski. No to powiedz na początku, skąd to się wzięło.
Pewnie, dobra, teraz tak, użyłeś słowa tej wyższości, troszkę nawiążę też do jakby początku tej idei, jak ona zaczęła gdzieś kiełkować. Ona cały czas wyrasta, to jeszcze się nie zakorzeniło, ale jakbym chciał do końca. Jest to początek tej drogi. Ale jeżeli chodzi o poczucie wyższości, widzę, że to jest błąd też, w który wpadamy, w sensie, no bo kiedy jest dobry moment, żeby stwierdzić, że masz jakąś wiedzę, jakieś informacje, której mógłbyś się podzielić? Jakby, jeżeli pracowałeś 5 lat w branży i rzeczywiście pracowałeś, nie byłeś obibokiem, no to zdobyłeś to doświadczenie, więc osoby, która ma miesiąc doświadczenia, bo chce zacząć tą pracę, już masz informacje, już masz wiedzę, którą możesz przekazać. I wydaje mi się, że to już może być bardzo użyteczne dla tej drugiej osoby. Oczywiście ja też miałem na samym początku ten problem, że zastanawiałem się, no dobra, kurde, no wiesz co, no patrzę na te tak portfolia, showreele innych motion designerów, animatorów, no wiesz, no nawet patrząc na twoje, no wiele rzeczy robisz lepiej niż ja, więc czego ja mogę nauczyć?
Już myślałem, że powiesz, że jest do dupy.
Nie. Więc z czego ja mogę na przykład, czym mógłbym się z tobą podzielić? Skoro jakby mój showreel, czyli ta największa reklama twoich umiejętności, na przykład jest lepszy niż mój. Co ja mogę ci powiedzieć takiego? No i możesz wpaść w ten błąd, no że w sumie nic, więc no to po cholerę w ogóle mam cokolwiek robić. Skoro mam czuję takie, nazwijmy to powołanie, dzielenia się wiedzą, no to trochę bez sensu, no bo jestem za słaby, żeby to robić. Czyli co, kiedy będzie dobry moment, żeby zacząć? Za 5 lat, za 10 lat, wiesz, no, czy może w wieku 60 lat będę już miał taką wiedzę, żeby się dzielić? Miałem ten problem na samym początku, zastanawiałem się, porównywałem się i to uważam, że nie jest do końca dobre, ponieważ po pierwsze nie chciałem się dzielić do końca wiedzą, która jest związana stricte może z pewnymi technikaliami naszej pracy, czyli uważam, że wiele osób z dużo niższą cyferką, jeżeli chodzi o doświadczenie, może wiedzieć dużo więcej na temat ekspresji, dużo więcej na temat dobrych trików w afterze, dużo więcej na temat ilustracji i nie chcę z tym polemizować i nigdy nie chciałem przychodzić w roli eksperta w żadnej z tych dziedzin. Mhm. Więc moim założeniem od samego początku było otworzenie się na dialog z każdym, kto by chciał po prostu porozmawiać. Czyli dla niektórych początkujących myślę, że mogę zaproponować jakąś wiedzę, informację i doświadczenie, podzielić się swoim doświadczeniem, które te osoby nie mają i na pewno uważam, że to będzie pomocne na początku ich drogi. Mogę wskazać, od czego zacząć, gdzie pójść dalej, na czym się skupić. Nawet jeżeli chodzi o te kwestie techniczne, uważam, że bardzo dużo mogę pomóc, na których nie do końca chcę się w tym skupiać, bo nie chodzi mi o uczenie aftera. A dla osób, które są doświadczone bardziej niż ja, albo równie, albo ciut mniej, jakby na podobnym poziomie, no jest to dialog, w sensie fajnie mieć kogoś, od kogo możesz odbić jakieś pomysły, idee, z kim możesz, wiesz, porozmawiać, kiedy masz, nie wiem, gorszą chwilę w jakimś projekcie, jakby podzielić się tą wiedzą, podzielić się tym problemem, może ci otworzyć nowe możliwości, ponieważ ktoś spojrzy z innej perspektywy, kto też jest z tej branży. Więc na początku pojawiał się ten syndrom właśnie, że no jestem za słaby, co ja mogę uczyć i tak dalej. Żyjemy trochę w czasach, kiedy tych, nazwijmy to, tych kursów jest bardzo dużo, każdy YouTuber robi swój kurs i tak dalej. I szczerze mówiąc, patrząc na to, co oferują i na ich umiejętności, no to jakby znam dużo więcej osób, które robią lepszą pracę, powiedzmy w tej dziedzinie, w której oni robią kurs, no ale nie edukują, jakby nie czują powołania, żeby dzielić się wiedzą, tak? Chcą się po prostu skupić na egzekucji, na tej kreatywnej pracy, a niekoniecznie na edukacji. Więc te osoby, które powiedzmy mają, załóżmy to gorsze portfolio, ale zrobiły kurs, mają coś, czego tamci nie mają, mają tą chęć dzielenia się tą wiedzą. Więc też troszkę wyszedłem z tego założenia. Ja nie mam kursu w tym momencie. Tak jak powiedziałeś, gdzieś tam ogłosiłem się na grupie facebookowej, na LinkedInie, generalnie w social mediach, że po prostu szukam osób, z którymi mogę nawiązać dialog, być dla nich mentorem i podzielić się tym doświadczeniem, które mam. Więc zacząłem troszkę od tego początku badania troszkę tego tematu, jeżeli chodzi o tą edukację, o te problemy w tym świecie motion designu i generalnie ogólnie w świecie kreatywnym w Polsce, ponieważ cały czas wydaje mi się, że to jest tak dość mocno zamknięte, hermetyczne, że no, sam pamiętam swoje początki, że nie mogłem znaleźć tej wiedzy za dużo. Teraz jest troszkę inaczej, jest twój podcast, są pewnego rodzaju konferencje, które się miały wydarzyć, może się wydarzą w Polsce, więc mam nadzieję, że to się będzie po prostu zmieniało. Więc biorąc to wszystko, co powiedziałem, stwierdziłem, że dobra, pokonam tą jakąś nieśmiałość, pokonam ten imposter syndrom, wydaje mi się, że mam coś do przekazania i mogę w jakiś sposób komuś pomóc. I wydaje mi się, że na podstawie tego, tych kilku miesięcy robienia tego, że komuś w czymś pomogłem i myślę, że nie ma chyba takiego miejsca, w którym powinieneś patrzeć na siebie samego, że co ja tam wiem, jest dużo więcej lepszych osób niż ja, więc nie powinienem nikogo uczyć, bo przecież wiem za mało. Wydaje mi się, że każdy ma coś do przekazania, a jakby w moim przypadku chciałem też się podzielić tymi błędami chociażby, które popełniłem, nie? Więc pomóc komuś nie popełniać tych błędów, które ja popełniłem i to już jest jakaś wartość dodana.
No ja ci powiem, że jak ja patrzę na przykład na twoją działalność, twoją postać, to jest uważam, że super początek czegoś wielkiego, tak? No bo jak tak się zastanowię, na przykład nie wiem, ja na PU20K studiowałem, to tam pamiętam, był jeden z takich nauczycieli, nie pamiętam jak on się nazywa, w każdym razie był od 3D, i był taki, no miał jakiś projekt za granicą i ja tak patrzyłem, wow, pracował dla zagranicy. Wtedy myślałem, że to trzeba być takim przekucurem, żeby pracować dla zagranicy. No i koleś miał takie podejście trochę do studentów, że wyżej sra niż dupę ma. Bardzo taki był nieprzyjemny, tak na zasadzie, że wiadomo, że wszyscy, którzy się uczyli 3D, no to robili milion razy gorzej niż on, tak? Ale koleś po prostu no, dawał poczucie takie, że w ogóle... co wy tam w ogóle startujecie do mnie, że nie wiem, możliwe, że ktoś mu zaproponował robotę, on ją wziął, dostał te kilka złotych więcej w życiu i po prostu zachowywał się w taki sposób, że no raczej dołował tych studentów, co było niefajne i to też, jeżeli patrząc na to, no to jeżeli ktoś sobie wymyśla, że okej, dobra, zakładam szkołę, tak, chcę uczyć ludzi i zatrudniam jakiegoś kolesia tylko dlatego, że ma jakieś portfolio i myśli, że to będzie spoko, to wydaje mi się, że to podejście jest troszeczkę nie takie i skoro mamy sytuację, w której nasza branża się rozwija, to twoje podejście mi się bardziej podoba, tak? Bo w tym momencie ty mówisz, okej, słuchajcie, jestem taką tubą, nie wiem, konfesjonałem, do którego możecie przyjść i się spowiadać z tego, co was gryzie, z czym macie problem i ja wam pomogę lub nie, ale wydaje mi się, że w każdej materii jesteś w stanie pomóc i zdobywasz właśnie taki feedback, tak? Bo jesteś w stanie zrozumieć, co, z czym ludzie się borykają, tak? Na stówę wyciągasz tego wnioski, na stówę, nie wiem, czy uczysz się na swoją, jakby, wiesz, potrzebę, tak, żeby móc później odpowiedzieć na podobne pytania dla kolejnych adeptów, tak, i tak dalej. Więc w pewnym momencie no, wyrośniesz na postać i jakby ideę, taką, w której możesz naprawdę tą wiedzę taką bardziej trafną się dzielić, tak? No bo nagle się okaże, że człowiekowi potrzeba może więcej wsparcia takiego miękkiego, na zasadzie, że kurczę, no podejść do projektu tak, podejść do klienta tak, nie wiem, podejść do swojego dnia w ten sposób, a na przykład sama nauka jakiegoś 3D, no to, czy 2D, no to to już sam wykombinujesz, tak, ja jedyne, co ci mogę jeszcze podpowiedzieć, że kurczę, przyjrzyj się na przykład, nie wiem, podstawom, whatever, wiesz, takie rzeczy, więc jeżeli w którymś momencie będziesz chciał robić jakiś kurs swój, to z mojej strony masz ogromne propsy, bo też muszę ci powiedzieć, że właśnie jak z tobą się umówiłem na tą rozmowę, to też tak sobie myślę, no okej, okay, ja wychodzę z takiego założenia, że już jestem doświadczony, co ten koleś potrafi, jakby, co jest w stanie mi pomóc, nazwijmy to. I się okazało, że jak sobie pogadaliśmy, to była dla mnie taka super odświeżająca rozmowa. Też mogłem jakby też się poczuć, że o fajnie, ty masz tą jakby taką odwagę jakby kierować się w kierunku tworzenia kursów czy edukacji ludzi, więc może ja też. Nagle się okazało, że ta część taka, no nie wiem, ja już swoje powiedzmy tam jakieś doświadczenie zdobyłem, ale się okazuje, że w pewnym momencie przychodzi chęć dla takiej osoby jak ja też edukować i nagle się okazuje, że nie wiem, jak się do tego zabrać, tak? I jak z tobą rozmawiam, to się okazuje, że ty masz jakieś już wiedzę, jakieś takie powiedzmy odczucia, doświadczenia, z którymi możesz właśnie się ze mną podzielić. I ja czuję, że okej, jestem gotowy na dalszy rozwój, tak? Więc nawet na edukację nie trzeba patrzeć jako na coś, co jest tylko na początku ścieżki, tak? Tylko, że zawsze się można czegoś nauczyć i wesprzeć się na czymś, rozwijając się jakby dalej, więc to jest mega super. Więc moi drodzy słuchacze, no warto się spucować, jak to się mówi, na osiedlu do Michała i umówić na rozmowę i pogadać. No a powiedz mi właśnie, już odbyłeś ileś tam tych rozmów z ludźmi. Powiedz mi tak mniej więcej, no oczywiście nie mówiąc tam imion, nazwisk i tak dalej, ale jakiego typu są to ludzie z jakimi problemami i też jakieś takie swoje doświadczenia właśnie, czy były dla ciebie jakby odpowiedź na ich problemy, czy to było dla ciebie wyzwanie, czy raczej czułeś, że o kurczę, jednak mam wiedzę i jestem w stanie im pomóc? Wiesz, jakby jak wyglądają te rozmowy, te relacje?
Pewnie, wiesz co, generalnie całość była wyzwaniem, więc no, było to jakieś wyjście z mojej strefy komfortu i to też był mój cel w tym wszystkim, żeby jednak zrobić coś, czego nie robiłem i czego może się obawiam. Powiedziałeś o tej odwadze, więc to też było związane z jakąś odwagą, przełamaniem jakiejś swojej bariery, więc bym powiedział, że całość jako ogół była wyzwaniem. Jeżeli chodzi o osoby, które zapisały się do mnie na jakby kilka tych sesji rozmów, to jest to przekrój osób od chcących zacząć robić motion design, do osób robiących już de facto ten motion design od kilku lat, do nawet jednej osoby, która no miała więcej lat doświadczenia niż ja i też było ciekawe, to było wyzwanie, ponieważ ta osoba zajmowała się czymś, czym się nie zajmuje, ona zajmowała się po prostu już tak, była 3D generalistą, czyli ja nie zajmowałem się nigdy 3D w sumie w takim zakresie, żeby dostarczać projekty na poziomie tej osoby, ale ona przyszła troszkę z innym problemem, nie z problemem technicznym. Więc były to osoby na różnym poziomie i na różnym poziomie zaawansowania i na różnym poziomie, jeżeli chodzi o lata doświadczenia, więc to było bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o pomoc, jakiej udzielałem każdej z tych, powiedzmy, grup osób, no to ona też się różniła, bo każda osoba przyszła troszkę z innym problemem. I te osoby na samym początku miały takie bardzo podstawowe pytania, typu, dobra, gdzie zacząć? W sensie, gdzie zacząć naukę? To było takie pytanie. No bo na przykład była dziewczyna, która skończyła socjologię, pracowała w zupełnie innej branży, zrobiła kurs Photoshopa, ilustratora, ale zainteresowała ją praca po prostu tego animatora, motion designera. No i nie wiedziała, gdzie po prostu zacząć. Miała podstawową znajomość After Effectsa, ponieważ wykorzystywała to już w jakichś tam swoich mniejszych projektach, ale nie wiedziała do końca, jakie są następne kroki. No dobra, wiem, jak wygląda UI After Effectsa, jakby zrobiłem tutorial na ten temat na YouTubie, no i teraz czego mogę się dowiedzieć więcej? W sensie, czy jeżeli chodzi o rozwój jakiś kreatywny, jeżeli chodzi o bardziej zaawansowane rzeczy do nauki, jak wygląda ta ścieżka rozwoju? Nie miała po prostu pojęcia, znaczy myślę, że miała jakieś pojęcie, ale nie do końca była pewna tej ścieżki, ponieważ nie ma jakiegoś miejsca w internecie, gdzie ktoś ci napisze czarno na białym, więc dobra, zacząłeś tutaj, nauczyłeś się, powiedzmy, zrobiłeś 5000 tutoriali na YouTubie Andrew Kramera, to teraz powinieneś zrobić taki tutorial, to teraz powinieneś poczytać o 12 cudach animacji. No nie ma nigdzie tych informacji, dlatego tak jak rozmawialiśmy, często osoby błądzą. I w przypadku tej osoby no, pracowaliśmy nad tą ścieżką, jakby jakie kompetencje powinna uzupełniać sobie i też żeby poszukać coś, co jej się bardzo podoba, w sensie co ją w ogóle sprowadziło do tego motion designu, tak? No bo nie każdy motion designer lubi ekspresję, albo nie jest dobry w nich, ale niektórzy na przykład uwielbiają ekspresję i de facto mogliby to robić cały dzień, tak? Więc szukaliśmy po prostu takiego, tak jak powiedziałeś, tam trochę takich miękkich rzeczy, na czym chciałabym się skupić i jak tą ścieżkę rozwijać. Kolejny problem to na przykład był też problem osoby, która też już czegoś się nauczyła, ale zadała pytanie, no dobra, jak mam zbudować portfolio, bo jakby chciałbym przejść z tego etapu hobbystycznego do tego etapu, żeby dostać pierwsze zlecenie. Jak mam zbudować portfolio, nie mając klientów? Ciekawe wyzwanie, jakby musiałem sobie przypomnieć, dobra, a jak ja to robiłem? Bardzo szybko znaleźliśmy odpowiedź w postaci tego, że ta osoba pracuje dla pewnej firmy, która jest też związana z branżą kreatywną i edukacyjną, ponieważ jest to firma też świadcząca usługi z zakresu produkcji wideo. No i jakby pomyślałem sobie, no wiesz co, to no nie wiem, porozmawiaj z tym swoim szefem, macie jakieś tam logo, porozmawiaj z jakimiś swoimi znajomymi. No pierwszym moim projektem, który dodałem do portfolio, no było zrobienie coś dla jakiegoś znajomego po prostu za darmo, żeby to było sobie w portfolio i żeby pochwalić się dalej. Więc rozwiązanie znaleźliśmy w tej postaci, że po prostu zanimowała grafiki, które już były w tej firmie, w której pracowała. Nie wiem, czy za jakąś sumę pieniędzy, czy za darmo, ale był to jakby ten pierwszy etap budowania tego portfolio. No i dalej szukaliśmy, dobra, to jak dalej może, co więcej może zrobić, żeby zbudować swoje to portfolio. Więc no, kolejną radą było chociażby to, żeby odezwała się do jakichś ilustratorów, tak? No, to jest bardzo fajne. Jeżeli chcesz się skupić na motion design, nie umiesz rysować, to możesz odezwać tego ilustratora, który robi ilustracje po prostu i zanimować to, co on narysował.
Tak jest.
Bo to ładnie wygląda, w sensie, jeżeli ktoś ma dobre umiejętności, więc możesz pracować na czymś bardzo fajnym i to jest bardzo dobry temat do portfolio. Więc no, portfolio było takim też wyzwaniem. Innym wyzwaniem też był, i tu było kilka osób, z showreelem. Jak zrobić dobry showreel? I tu byłem troszkę zaskoczony, ponieważ jeżeli chodzi o anglojęzyczne tematy na temat robienia showreela, źródła, tego jest bardzo dużo. Mamy chociażby serię Bena Mariotta, którą polecam, gdzie on robi te przeglądy showreelów. Więc akurat te osoby, też ciekawy wniosek, nie dotarły do tych anglojęzycznych informacji, mimo że miały już kilka doświadczenia też w motion designie. I po prostu razem przeglądaliśmy tą pracę tego showreela, którego stworzyły. No i starałem się jakoś to pomóc. I tutaj taki disclaimer, starałem się wyjść poza to, ale de facto te rady, które chociażby Ben Marriott udziela, są bardzo trafne, więc no problemami tych showreelów było to, że były za długie, na przykład bardzo często. Na przykład 70% showreela było bardzo fajne, a 30% były takie projekty no bardzo nieciekawe i psuły ten efekt. Więc też staraliśmy się pracować na tym, żeby albo wyrzucić te materiały, żeby go skrócić, albo co zrobić inaczej. Co więcej, część z tych showreelów uważam, że była czasami zbyt ogólna, ponieważ jakby jedna z osób chciała pracować w branży programistycznej, w sensie pracować przy jakimś softcie, w sensie firmy, która produkuje soft. Tak? No, jest to teraz branża, która się dość mocno rozwija. Mam tu na myśli jakby te wszystkie firmy, nazwijmy je programistyczne, one mają potrzebę posiadania, budowania zespołów kreatywnych. Sam pracuję w takim miejscu i do tego jakby warunki finansowe są bardzo korzystne, często przez to, że to jest związane z czymś, co się mocno rozwija w tym momencie i ta osoba chciała po prostu wejść w ten świat, tak? Pracowała w jakiejś innej firmie i chciała jakby przejść do innej branży. Cały czas świadczy usługi motion designerskie, ale pracować w innej branży dla innych klientów. No i problemem było to, że ten showreel tego w ogóle nie pokazywał. Więc też szukaliśmy rozwiązania, dobra, to co zrobić, żeby potencjalnie zainteresować tą osobę, czy tam powiedzmy tego rekrutera swoją osobą. Jakie rzeczy można dodać do tego showreela? Bo trochę wydaje mi się, że jest tak, że jak powiedzmy, no załóżmy, że jesteś taką firmą, czyli de facto masz bardzo dużo animacji UI-a, ikonek i tak dalej, no to w tym showreelu, w tym portfolio szukasz już jakichś takich prac. Tak?
No tak.
A jeżeli ta osoba na przykład ma połowa showreela, to są prace artystyczne, notabene bardzo super, w sensie poklatkowe animacje, rewelacyjne były. Druga połowa to są jakieś takie chodzące ludziki zanimowane, nawet w dobry sposób, no ale nie ma tam żadnej animacji UI-a, czyli nie wiesz de facto, czy ta po pierwsze osoba pracowała już w przypadku takich projektów, nie wiesz jak jej animuje, nie wiesz de facto jakie ma doświadczenie w tym, no to bardzo prawdopodobne, że ją odrzucisz na rzecz innej osoby, która będzie miała już takie rzeczy w swoim portfolio, więc to był tego typu problem, więc też starałem się jakby zaradzić w jakiś sposób, jakby co może zrobić. Dalej generalnie mieliśmy jeszcze problem jednej osoby, też ciekawy był, myślę, że wiele osób może się z tym utożsamić. Co zrobić, kiedy pracujesz dla firmy albo dla firm, z którymi masz podpisane NDA na projekty, które robisz, nie? Jak zbudować swoje portfolio, robiąc coś takiego? To było dość spore wyzwanie. Oczywiście staraliśmy się pomyśleć nad projektami, które może wrzucić, czyli może zrobić coś po prostu, jakiś swój personalny projekt, bo często te personalne projekty są fajniejsze niż te, które świadczymy dla klientów, ponieważ możesz tam de facto zrobić dużo wyższą jakość, możesz spędzić więcej czasu, albo możesz zrobić po prostu to, użyję słowa, po swojemu, a niekoniecznie tak jak klient chce, a klient nie zawsze idzie w dobrym kierunku. Oczywiście naszym zdaniem jest ukierunkowanie klienta, jego edukacja, ale wiemy jak czasami jest. To sugestią była po prostu jakieś personalne projekty, nic kompletnie nowego, ale tylko ta osoba miała z tym problem, nie wiedziała jak ma to obejść. I też staraliśmy się pracować, jak zakomunikować, ponieważ jak masz NDA, jakby też wiele razy podpisywałem to,
no.
Tam jest taka furtka, w sensie przynajmniej moich umowach, gdzie mogłem zapytać tego mojego klienta, czy mogę to użyć na przykład w jakiś sposób. Do portfolio w żadnym wypadku. Jako cały materiał nie, ale na przykład do showreela w moim przypadku od 3 klientów uzyskałem zgodę, czyli po prostu to wiesz, był wycinek, tam nie było kontekstu, tak, to nie tak. Było informacji o czym to jest, nie zdradzałem żadnych tajemnic strategicznych tej firmy, tylko wyłącznie była ta animacja, więc też próbowałem pomóc tej osobie, żeby po prostu wezwała się do tych firm, z którymi współpracowała i jak ma to uargumentować. I się udało w przypadku jednej firmy.
No wiesz co, ja ci powiem, że to jest też ciekawe, nie? Bo na przykład to jest dobry motyw, żebym na przykład, nie wiem, jak jeżeli ja myślę na przykład, nie wiem, powiedzmy o robieniu kursów i też jeżeli miałbym czegoś uczyć ludzi, to też widzę, że jakby na rynku jest miejsce na przykład dla ciebie i dla mnie, no nie? I to też takie ciekawe, że masz na przykład takie podejście takie, że na przykład kombinujesz jak to zrobić, a gdyby ktoś mnie pytał na przykład, wiesz, jak mieć podejście do tej NDA, to ja jestem takim, wiesz, partyzantem trochę i pewnie bym taką szarą strefę już na przykład podpowiadał, bo po pierwsze zauważyłem, że im mniejszy klient, tym bardziej chce podpisywać NDA, co jest ciekawe, czyli wychodzę zawsze z założenia, że oni starają się robić wszystko tak bardzo porządnie, no nie? Więc wychodzę z takiego też, że jeżeli, nie wiem, oni chcą NDA, to tak naprawdę robią to dla zasady, a nie, że faktycznie tam, żeby bronić projektu. No i tak jak mówisz, to okej, no Nie będę podpowiadać ludziom, żeby tam faktycznie wrzucali to do portfolio i mówili, że to oni zrobili całość, ale wrzucić do showreela i tak dalej, to jest bardzo ważne, bo tam pokazujesz swoje umiejętności, a nie pokazujesz projekt klienta. I prawda jest też taka, że możesz mieć gdzieś ukryty ten showreel, tak? Na przykład ten twój klient, który z NDA-em i faktycznie, że on będzie ciebie googlować co 15 minut i sprawdzać, jak ty sobie radzisz, by tego nie znalazł, nie? Ale też właśnie wierzę w to, że po prostu taki klient, któremu podpisałem NDA, on później zapomina na jakiś czas o mnie i wcale nie sprawdza, czy ja wykorzystuję jego materiały i tak dalej, więc to też tak trzeba mieć troszeczkę dozę takiego luzu w tej całej materii, no nie? To jest takie moje podejście, ale też właśnie pokazuje, co można uczyć na różne sposoby, każdy ma inne doświadczenie, no nie?
To prawda, ja bym nie w sensie nie sugerował tego, ponieważ różnie bywa,
tak, jeżeli chodzi o
Więc te sumy czasami są wysokie, aczkolwiek no nie słyszałem jeszcze o przypadku, żeby rzeczywiście doszło do jakiejś sprawy, gdzie ktoś musiałby zapłacić te 500 000 złotych, czy tam 50 000 za zerwanie umowy, ale nie sugerowałbym, czy sugerowałbym właśnie tą rozmowę, ten dialog. Można użyć kilku argumentów, nie zawsze to się udaje, ale może się uda.
No ale to też, słuchaj, no właśnie, skąd młody człowiek ma wiedzieć, że, nie wiem, też jest takie troszeczkę, nie sądzę, że to jest typowe dla naszego kraju, tylko po prostu kwestia doświadczeń, że jeżeli ktoś ci proponuje jakąś umowę i na przykład NDA jest formą umowy, no to ty też masz prawo się wypowiedzieć na temat tej umowy. Jeżeli ktoś ci podsyła papier do podpisania, to zaproponuj klientowi, że przepraszam, nie widzę tam zapisu, że mogę wykorzystać na przykład tą pracę w moim portfolio, tudzież na przykład urywka pracy w moim showreelu, tak? Proszę, dodajcie ten zapis i podpisujemy umowę i najprawdopodobniej się zgodzą, bo to nie jest żaden problem, no nie? Więc wiesz, takie rzeczy można podpowiadać. A powiedz mi, opowiedziałeś właśnie, że przychodzą z problemami i tak dalej, ale jak oni się czują na przykład w kontakcie z tobą? Czy na przykład tak zaczynają, o kurde, zajebiście, w końcu z kimś mogę pogadać, nie wiem, i tak dalej, że jest taka ulga, czy takie mają podejście, że przyszli do pana nauczyciela z problemem i on im coś wytłumaczył, oni nie zrozumieli, ale przytaknęli i się zmyli. Powiedz mi takiej relacji właśnie takiej czysto ludzkiej między wami.
Ciężko mi jest powiedzieć, chciałbym się tych osób zapytać, jak oni się czują. Ja mogę tylko wnioskować na podstawie, jak się zachowują, ale nie wiem do końca, jak się czują. Na pewno było kilka takich reakcji, gdzie rzeczywiście no, ktoś, któryś z problemów udało mi się rozwiązać albo wspólnie rozwiązać, bo nie chcę mówić, że ja rozwiązuję ich problemy. No, często tak, to jest tak, że po prostu zadaję im jakieś pytanie i oni zaczynają zastanawiać się, kurde, rzeczywiście nie pomyślałem o tym, żeby spojrzeć z tej perspektywy i sami rozwiązują swój problem. Więc w przypadku tych osób wydaje mi się, że była taka jakby ulga, satysfakcja i taki troszkę coś, co pomogło im otworzyć oczy na pewne sprawy. Więc taka reakcja była, to właśnie była reakcja jednego z gości, który przyszedł z tym showreelem, gdzie no zacząć pracę w branży, w innej branży niż obecnie pracował i nie pomyślał o takim spojrzeniu. Dla mnie to się wydawało logiczne, ponieważ tak, jakby ja pochłonąłem już bardzo dużo treści edukacyjnych z tej Ameryki i też na podstawie swojego doświadczenia też jakby zobaczyłem, co działa, co nie działa. Więc dla mnie to było dość oczywiste, dla niego nie. I ta reakcja była fajna, w sensie nawet mieliśmy kilka sesji, więc wydaje mi się, że to już świadczy, że chyba komuś się to spodobało, bo jeżeli ktoś nie wrócił na sesję, bo takie osoby też były, to zadawałem sobie pytanie, kurde, dobra, to jakby teraz to ja coś źle zrobiłem, czy o co chodzi w sumie, no bo nie powiedzieliśmy o tym, ale ideą było to, że po prostu wrzuciłem te informacje w social media, że zapraszam chętnych z branży kreatywnej, z motion designu na 6 darmowych, półgodzinnych sesji. I to było takie założenie, więc jakby nie wszyscy wykorzystali te sesje. Wiele osób nie wróciło jakby na drugą, trzecią sesję, więc zastanawiałem się po prostu, no dobra, jakby co poszło nie tak. Niekoniecznie poszło coś nie tak, nie wydaje mi się, że jakby było z mojej strony coś nie w porządku. Może ich problemy zostały rozwiązane na samym początku, może nie. Jeżeli chodzi o reakcję na tego pana nauczyciela, kurczę, nie wiem, nie czułem się w ten sposób na pewno. Ciekawie wyglądały sesje z osobami, które są na samym początku tej drogi, ponieważ tam każda informacja, którą podawałem, była ważną informacją dla tej osoby, ponieważ no, nie wiedziała, albo inaczej, wiedziała bardzo niewiele. I tutaj może ja się poczułem nie jako nauczyciel w takim sensie, że się wywyższam, tylko jako tak, że kurde, no to teraz odkrywam przed tą osobą cały świat, nie? Jakby cały świat tego motion designu, ponieważ ta osoba wie bardzo, bardzo niewiele. Ale mam tu na myśli takie bardziej poczucie, powiedzmy, jak jesteś w pierwszej klasie podstawówki i pani ci tam tłumaczy takie podstawy czegoś dla ciebie jako dziecka, no to są w ogóle, wiesz, no, gigantyczne sprawy i bardzo ciekawe. Więc reakcje były różne, ale wydaje mi się, że bardziej pozytywne. No, samo to, że jakby ten pierwszy etap nie było, że nie pobierałem żadnej opłaty, więc jakby nikt nie mógł mieć pretensji do mnie o nic. Doświadczenie bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że tym osobom również się to podobało.
No ja ci powiem, że ja mam takie podejście właśnie do tej edukacji, że kurczę, no właśnie kibicowałem tobie, żeby ludzie do ciebie przychodzili, tak, żeby to zdobywali wiedzę, ponieważ ja mam takie poczucie, że kurczę, wiele osób wydaje mi się, że nie zdaje sobie sprawy, ile hajsu jest w tej branży, ile tutaj można zarobić, no nie? Że kurczę, no bardzo chcę was zainspirować, żebyście tam przecierpieli te kilka pierwszych kroków takich jakichś niepowodzeń, bo naprawdę za rogiem naprawdę jest no, dużo zleceń, dużo satysfakcji, dużo pieniędzy. Jakby oczywiście no, nie chcę, żeby pieniądz był motywatorem, ale uważam, że to po prostu zwykła ludzka rzecz. No, chcemy, jeżeli skoro pracujemy, to chcemy zarabiać. I naprawdę można, wiesz, bardzo przyjemnie sobie żyć, robiąc naprawdę fajną rzecz, nie? Więc jak najbardziej mówię, popieram twoje zaangażowanie, bo na pewno, wiesz, ludziom pomożesz i na stówę odmienisz życie ich. A powiedz mi, właśnie po tych rozmowach, jakie jest twoje takie odczucie na temat stanu właśnie początkujących adeptów polskiego motion designu, że czujesz, że kurczę, no przyda im się taka solidna właśnie dawka wiedzy od ciebie, ode mnie, nie wiem, no od kogokolwiek, kto się za to weźmie. Czy jednak oni sobie tak dają radę i tylko czasami potrzeba im podparcia?
Wiesz co, to jest dobre pytanie i to jest też jakby ten ukryty cel z mojej strony tego, co robię, żeby zdobyć te informacje, jak najwięcej tych informacji, zobaczyć właśnie, gdzie są braki i czy jest potrzeba na rynku na coś takiego w Polsce. Wiesz co, wydaje mi się, że dają sobie radę, jakby dużo się dzieje i tych, jakby mam wrażenie, tych motion designerów jest coraz więcej, ale z drugiej strony uważam, że pewne rzeczy można się nauczyć szybciej niż na przykład ja to zrobiłem, tak?
No, na pewno.
Nie potrzeba 3 lat na naukę czegoś, tylko możesz to w ciągu pół roku ogarnąć wraz z osobą, która już przeszła przez tą drogę. I tu mam na myśli każdy aspekt. Spójrz chociażby proszę na kwestie takie już kreatywne, egzekucyjne, coś co proponuję za granicą dla polskich motion designerów, też to jest dostępne, School of Motion, tak? No, mają całą ścieżkę edukacji, możesz zacząć od początku i powoli się rozwijać. Opracowali taki cały plan tej kreatywnej części naszej pracy, jak się rozwijać i uważam, że dość dobrze, trafnie to zrobili, więc jakby w Polsce tak lokalnie uważam, że też jest na to dość duża przestrzeń. Te osoby jak nie potrzebują, w sensie jak nie wiedzą, mi się wydaje, że może nie wiedzą, że tego potrzebują, ale to niech zaufają nam osobom, które już parę razy się wywaliły po drodze w tej swojej karierze i podniosły i nauczyły się czegoś, że pewne rzeczy można zrobić szybciej z pomocą jakby no kogoś, naprostować proste błędy czy jakieś niewielkie błędne sposoby myślenia, spojrzenia na pewne kwestie. Więc ta przestrzeń jest. Wydaje mi się, że wiele osób błądzi tak jak nadal, tak jak chociażby ja błądziłem, ucząc się bardzo długo z tutoriali na YouTubie, które są rewelacyjne często, w sensie to jest dobry czasami sposób na zaczęcie czegoś, na rozpoczęcie, ale z drugiej strony one cię uczą zrobienia tej konkretnej rzeczy, tak? W sensie jest tam case i uczysz się, jak zrobić tą rzecz, używając tych efektów. Niekoniecznie uczysz się pracy kreatywnej, niekoniecznie uczysz się pracy nad projektem, w sensie jak go prowadzić od początku do końca, niekoniecznie uczysz się pracy z klientem, nie uczysz się negocjacji i wielu innych aspektów. Uczysz się nawet, jeżeli chodzi o technikalia, uczysz się tylko i wyłącznie, jak zrobić animację loga w tym stylu. I potem co robisz? W sensie każdemu klientowi będziesz robił animację tego loga w ten sam sposób? No nie, jakby ten tutorial jest bardzo małym wycinkiem jakby tej całej edukacji, którą powinien motion designer w naszym przypadku posiąść, ponieważ uczy specyficznych rzeczy. Fajnie jest od tego zacząć, bo zobaczysz pewne efekty, ale nie, obawiam się, że takie tutoriale, przynajmniej te, które ja kiedyś robiłem na YouTubie, które czasami robię, one odpowiadają na konkretne potrzeby, czyli jak użyć tego efektu na przykład, a niekoniecznie uczą cię kreatywnego myślenia, które też jest bardzo potrzebne w tej pracy. I uważam, że na przykład to jest błąd, który... Znaczy, nie jest błąd. To jest przestrzeń, może w której zbyt długo osoba może siedzieć, w sensie zdobywać wiedzę tylko z tutoriali, ponieważ ona się nauczy od twórczych rzeczy, ona się nie nauczy kreatywnego myślenia. I uważam, że jeżeli jest w stanie jak najszybciej przeskoczyć z tego poziomu na poziom bardziej ogólny, na poziom bardziej kreatywny, na samodzielne myślenie i samodzielne kombinowanie z tymi rzeczami, no to będzie jakby dużą wartością dodaną. I tu jest coś, czego uważam, że na pewno w Polsce u nas nie ma, bo u nas jakby są, uczysz się z tutoriali, albo idziesz na kurs z obsługi After Effectsa, Cinema 4D, gdzie strict uczysz się technicznych umiejętności, ale nie uczysz się tego, co de facto w tej pracy jest bardzo ważne, czyli tej kreatywnej części. Tak. Nie?
No ja ci powiem, że mam takie też przemyślenia na temat naszej jakby edukacji w naszej branży, takie troszeczkę porównanie z IT. Z racji tego, że sam byłem związany jakby z tą tematyką, studiowałem elektronikę i później jakby byłem związany też z firmami telekomunikacyjnymi i tak dalej, to zauważyłem, że wiele osób mi powiedziało, o ty w IT robisz, to na pewno tam jakieś są pieniądze i tak dalej. Ja czułem się tak z jednej strony taki ważny, z drugiej strony czułem, że jeszcze nie posiadam całej wiedzy, całego świata, więc też myślę, o czym wy pierdzielicie, nie? Że ja też się z czymś tam zmagam. Ale później taki przyszedł czas na ten taki boom, gdzie faktycznie ci programiści na przykład zaczęli zajebiście zarabiać i ludzie się tym zainteresowali, że na zasadzie, że pojawiły się jakby zawody, które nie są takie klasyczne, czyli nie wiem, jakiś stolarz, piekarz, lekarz, policjant. Nagle jest jakiś programista, tak? I ludzie najpierw wierzyli w to, że to tylko ktoś z zajawką może się tym zajmować, nie? Że to tylko ten cichy koleś na jakiejś tam tylnej ławce, który jest najlepszy z matematyki, to tylko dla niego jest zarezerwowane. I faktycznie na początku byli tacy, jak ja się przyglądałem IT, to na początku było dużo takich kurczę kolesi w jakichś swetrach i tak dalej, wkręcone w to programowanie. No ale ludzie zaczęli powoli dostrzegać, że można się tego nauczyć po prostu, tak? I oczywiście nie, może nie będą jakimiś tam super mastachami w tym, ale swój kawałek tortu na pewno dostaną, jeżeli się po prostu nauczą tego fachu, nazwijmy to. No i tam jakby już przy różnej maści ludzie się zaczęli pojawiać, różnego typu jakby stanowiska pracy, czyli na przykład testerzy, czy nie wiem, project managerzy i tak dalej, gdzie na przykład, nie wiem, tylko na przykład te umiejętności miękkie są przydatne, a nie jakieś tam programistyczne i tak dalej, ale właśnie trzeba zarządzać takimi ludźmi. No i właśnie dla mnie motion design to jest takim też w tym momencie fajną dziedziną. Po pierwsze, tak jak właśnie już swego czasu rozmawialiśmy, że jest to dziedzina designu, tak, która no jest taki troszeczkę lejek, że jakakolwiek inna branża designerska sprowadza się do nas, że wszystkie drogi prowadzą do motion designu troszeczkę, tak, że jeżeli ktoś robi, nie wiem, web design, tak, to na stówę potrzebuje, nie wiem, ruchomych ikonek, nie wiem, sposobu otwierania się menusa, zamykania, nie wiem, jakiejś interakcji. Ktoś się zajmuje filmem, też potrzebuje efektów specjalnych. Ktoś się zajmuje, teraz z dupy wymyślę, niech będzie składem książki, tak? Ale z drugiej strony nagle się pojawiają już pliki cyfrowe, tak? Książek. Może tam trzeba wprowadzić jakiś, niech będzie ruchomą ilustrację. Na przykład bardzo fajnym przykładem jest aplikacja Vux, czyli nie Books, tylko Vux, gdzie są to książeczki klasyczne dla dzieci, ale są zanimowane i te postaci przewspaniale się z tego korzysta, tak? Więc jakby czy właśnie, o też przypomniałem się na przykład, nie wiem, branży typu medyczna, czy nie wiem, blockchainowa, czy jakakolwiek inna techniczna jakieś branże potrzebują na przykład animatorów czy motion designerów właśnie z tych te związanych z danymi branżami. No bo ostatnio właśnie miałem takie doświadczenie, że gdzieś tam się otarłem o branżę medyczną i się okazało, że tam jest zajebiście wielkie zapotrzebowanie na tego typu materiały i tak dalej, ponieważ oni nie mają takich rzeczy. Po prostu nikt nigdy nie tworzył jakichś fajnych ilustracji na temat zdrowia człowieka. Nikt nigdy nie tworzył animacji pod to i oni mają na przykład, nie wiem, powiedzmy, strzelam sobie, nie wiem, przepływ krwi w żyle, tak? I wszyscy mają mniej więcej jedno wyobrażenie tego. A przecież to można pokazać na milion różnych sposobów, zrobić to ciekawie, tak? Angażująco i tak dalej. Więc kurczę, no można się, nie wiem, specjalizować nawet w jakichś takich branżach przeróżnych i tam świadczyć swoje usługi, więc jakby już taki długi elaborat trzaskam, ale chodzi o to, żeby po prostu ludzie rozumieli, że tego się można nauczyć na milion różnych sposobów i jeżeli w tym momencie, na samym początku oni nie rozumieją, co jeszcze, że tak naprawdę, kurczę, wchodzisz w ten temat i możesz zarabiać na przeróżne sposoby, w przeróżnych sposób, robiąc pewne rzeczy, to no tak, im się wydaje, że to jest może zbyt skomplikowane, ale właśnie takie osoby jak ty, jak ja, pomogą im w zrozumieniu tego, że jest to branża, w której nie tylko jakiś tam artysta, kurczę, malarz potrafi osiągnąć sukces i robić fajne rzeczy, tylko że naprawdę wiele przeróżnych osób może, tak jak już wspomniałem, uszczknąć ten kawałek torcika swojego.
Tak, tak, to jest prawda. Branża się bardzo rozwija, zapotrzebowanie jest gigantyczne. Tak jak wspomniałeś w tych przykładach, są te specjalizacje blockchainowe czy specjalizacje branży medycznej, ale też pomyśl w sensie o ilości ekranów i w sensie, że wszystko jest teraz w ekranach. Masz zegarek w ekranach, masz w ekranie, masz samochód, tam masz masę ekranów, tak? To są wszystkie te miejsca, te touchpointy, gdzie no, nie pokazujesz estetycznej grafiki i to się musi animować w jakiś sposób, czy na wejściu, czy podczas jakby interakcji z tym ekranem. Więc jak spojrzysz na ilość tych displayów w naszym świecie, no to zapotrzebowanie to jest gigantyczne. Do tego jakby VR, który to oddzielna kwestia, ale który też tam jest zapowiadany jako ten metaverse i ten jakby świat wirtualny, do którego kiedyś wejdziemy jak Matrix. No to wszystko robią ludzie, którzy też są związani z animacją, motion designem i ruchem, więc wydaje mi się, że osoby, które zastanawiają się nad wejściem do branży i ich powodem może być to, że kurczę, może to nie jest dobry kierunek, ponieważ no, kto robi motion design? Jakby nie znam zbyt wielu osób, znam wielu prawników, lekarzy, no to są takie zawody,
tak.
Gdzie są dobre pieniądze i szacunek społeczny. Prawda, tak jest cały czas, ale no, tak jak powiedziałeś, motion designie, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, jest dobrze, jest coraz lepiej, są branże oczywiście albo firmy, które płacą mniej lub więcej, ale no, jeżeli ktoś przychodzi z dobrym pomysłem na siebie i chce się rozwijać, wydaje mi się, że jest w stanie stworzyć sobie bardzo jakby fajną karierę, ścieżkę, sposób na życie, bo to też jak w twoim przypadku, no, pracujesz z Bali, klientów masz z całego świata i możesz pracować z Tajlandii, jakby nie jesteś ograniczony, oczywiście twój komputer jest twoim ograniczeniem i dostęp do internetu, ale no, możesz robić to zewsząd tak naprawdę, tak? To jest też bardzo duży, fajny aspekt tej w ogóle pracy digitalowej, tak? Więc tak, no jakby też tą moją rolą, wydaje mi się, twoją w przypadku podcastu jest odczarowanie tego świata, pokazanie, że kurczę, to nie jest wiedza tajemna, to nie jest tak naprawdę nic skomplikowanego. Okej, okay, czasami rzeczy są trudne, ale to jakby kurczę, no ile razy robiłeś jakiś projekt, wydawało ci się, że nie wiesz, jak to masz zrobić, nie? A potem siedziałeś, dłubałeś i wydłubałeś wreszcie coś, co ten osiągnąłeś ten efekt zamierzony. I to jest też ta satysfakcja, którą ci to daje, nie? W odnajdywaniu tych sposobów na uzyskanie pewnych efektów. No to jest niesamowita satysfakcja. Kreatywność? Wow, tu naprawdę można popłynąć, w sensie, jeżeli chodzi o możliwości, czy ktoś lubi pracę kreatywną, no to jest praca z jednej strony wymagająca, ale z drugiej strony o tyle fajna, że nie myślisz tylko o ideach w sposób statyczny, ale też w ruchomy, czyli łączysz design, ilustrację, film, wszystko jakby w jedno i te możliwości są niesamowite, jakby to jest też coś, co mnie osobiście ściągnęło i pewnie wiele osób do tego świata motion designu, więc odczarowując to wszystko, warto powiedzieć, że no jest tu miejsce dla każdego, dla osoby, która uwielbia rysować, dla osoby, która uwielbia myśleć technicznie nad kwestiami różnymi, dla osoby, która lubi opowiadać historię, jakby każda z tych kompetencji jest potrzebna, ją można wykorzystać w tym świecie. Nie trzeba się tego bać, jakby idea tego, co nazwijmy to edukatorzy robią, co my staramy się też powiedzmy robić, to znaczy ty to robisz w bardzo dobry sposób, to jest coś, co no, powinno ułatwić tym osobom zrozumienie tego świata i troszkę zdjęcie z nich tego strachu, który mogą czuć przed wejściem, tak? Na początku to jest zupełnie coś nowego, więc na pewno początki mogą być trudne, ale tych źródeł wiedzy jest coraz więcej. Jeżeli chodzi o edukację techniczną, wydaje mi się, że dość sporo tych materiałów jest. Jakby twój podcast jest też bardzo fajny z tego względu, że no, jest masa wywiadów z osobami z tej branży, które opowiadają o tym i samo to, że powiedzmy jest jakiś tam motion designer w Polsce, którego tam podziwiam i on przychodzi do twojego podcastu i on opowiada o swojej pracy i tak opowiada w taki sposób, że kurde, no popełnia takie same błędy jak ja czasami, nie? Ma takie same trudności jak ja. To już odczarowuje dla mnie ten świat, że w sumie zrobienie takiego projektu, jakie ci ludzie robią, no jest wyzwaniem takim samym dla nich, jak czy to wyzwanie jest takie same dla nas, w sensie dla osób, które nie zrobiły tego dużego projektu. Czy no, idea tego, co ja robię, no też to jest chęć tego odczarowania, jakby nie staram się być tam profesorem z 10-letnim doświadczeniem, który będzie pouczał ludzi. To, co ja staram się robić, to po prostu stworzyć taki mentorship, gdzie jestem w stanie osobie pomóc na początku, w trakcie tej kariery, na uporanie się, uszeregowanie pewnych kwestii z zakresu kreatywnego, w sensie w kwestii kreatywnych, procesowych, pracy i współpracy. I wydaje mi się, że coraz więcej się dzieje i mam nadzieję, że się będzie działo coraz więcej, ponieważ zapotrzebowanie i praca sama w sobie jest genialna.
No, też tak myślę, że wiesz, no, ludziom potrzeba po prostu też opowiedzieć tak naprawdę o tej branży, tak? I im więcej osób będzie mówiło o tym, tym więcej po prostu początkujących ludzi zrozumie swoje możliwości, tak? Też na przykład, nie wiem, no, śmieszna sprawa, wiesz, ja na przykład bardziej na początku myślałem o sobie, że okej, jestem jakimś tam artystą, no nie? A później żona mi podpowiada, mówi, kurczę, ty rozumiesz, że ludzie z tobą lubią na przykład pracować, ponieważ jesteś inżynierem i na przykład, nie wiem, ty rozumiesz te kwestie techniczne i ty rozumiesz, jak przetłumaczyć kwestię techniczną na jakby język wideo, no nie? I wiesz, i na przykład to stało się moją mocną stroną i na przykład w rozmowach z klientami na przykład wyciągam to, poruszam ten temat, no nie? I na przykład lubią ze mną pracować, tak? Bardzo ich to cieszy, że umiem zrozumieć ich, tak? Zanim zacznę cokolwiek robić, więc tak jak tutaj rozmawiamy, ktoś może, kurczę, się interesować, nie wiem, kwiatkami tak naprawdę i jeżeli ten wcale nie musi czuć się animatorem, może czuć się bardziej botanikiem i jeżeli do swojej wiedzy botanicznej dorzuci trochę wiedzy właśnie motion designerskiej, to nagle się okaże, że jest dla niego właśnie miejsce w branży, tak, i niekoniecznie musi się nazywać motion designerem, może się nadal nazywać botanikiem, który świadczy usługi motion designerskie, no nie? Więc jak najbardziej zapraszam innych chętnych do tworzenia jakichś treści edukacyjnych. Na stówę jest dla nas jakby miejsce i zapotrzebowanie. I tak jak jeszcze raz mówię, że bardzo się cieszę, że ty robisz swoje takie rzeczy, no nie? A właśnie, skoro na przykład, nie wiem, powiemy troszeczkę o przyszłości, nie? W tym momencie, tak jak mówisz, zdobywasz trochę wiedzę i tak dalej, jakby od tych rozmówców swoich i mniej więcej chcesz problemy. Tak na stówę już myślałeś o tym, co sam, no z jednej strony okej, będziesz uczyć to, co oni chcą, żebyś ich uczył, ale no na pewno właśnie świta ci w głowie pomysł jakby robienia jakichś kursów i tak dalej. I jak ty czujesz właśnie na dziś dzień, że co byś chciał najbardziej jakby jako formę wiedzy przekazywać tak w jakiejś, zakładam, że niedalekiej przyszłości.
Fajnie, że poruszyłeś ten temat. Tak, to prawda. Generalnie to, co robię w tym momencie, to jest troszkę poligon doświadczalny, zdobywanie informacji, jakiś feedback. Uczę się, jak przekazywać też te informacje. Uczę się, jakie są problemy, o których już wspominaliśmy. Ale tą taką moją korzyścią z tego jest w tym momencie to, że no zdobywam informacje na temat tych wszystkich problemów, które funkcjonują po to, aby później przekuć to, tak jak wspomniałeś, coś w rodzaju kursu, czy może bardziej zorganizowanego mentoringu, gdzie po prostu będę miał konkretną ścieżkę, którą mogę zaoferować osobom chcącym rozpocząć tą karierę. Tak jak mówiłem też, mnie osobiście, znaczy bardzo mnie interesuje kwestia techniczna naszej pracy, ale nie czuję się w tej dziedzinie po pierwsze takim ekspertem, żeby o tym nauczać i też nie do końca jest to rzecz, która mnie sprowadziła do tego motion designu, czyli nawiążę tych ekspresji, tak, to jest jakby jedna z tych części, Stosuję je, lubię je, ponieważ ułatwiają pracę, ale to nie jest coś, co sprawia, że na koniec dnia mam, wiesz, banana na twarzy, że zrobiłem dobrą robotę. Mnie bardziej interesuje ta kwestia kreatywna, czyli wymyślanie tych wszystkich pomysłów, tych idei, opowiadanie tych historii, ubieranie ich w obrazy. Do tego drugą rzeczą jest po prostu prowadzenie projektu i te wszystkie procesy, które są po drodze, czyli co powinno następować, po czym i dlaczego pewnych rzeczy nie powinniśmy pomijać w tym procesie jakby realizacji swojej pracy, jak pracować na tych naszych projektach motion designerski w sposób efektywny, ale też taki, który będzie dostarczał bardzo fajną jakość, jak sobie z tym poradzić, jak pracować z klientem chociażby, czy też coś, co ty wspomniałeś, właśnie no, tego klienta trzeba wysłuchać, czyli jak go dobrze wysłuchać, jak zdobyć ten feedback, te wszystkie informacje. To są kwestie, które mnie jakby osobiście w mojej pracy na ten moment bardzo interesują. Wydaje mi się, że udało mi się stworzyć pewnego rodzaju dobre praktyki i po prostu chciałbym się z nimi podzielić. No i tak na wierzchołku tego wszystkiego, na samej górze ta wisienka, no to jest ta jakby ta chęć pomocy, już bym powiedział, w każdym aspekcie wejścia w ten świat, która daje największą satysfakcję, jak widzisz, powiedzmy, inaczej, jak wiesz, że rozwiązałeś czyjś problem. Oczywiście te problemy w moim przypadku byłyby bardziej związane z tym, co powiedziałem, ale ta satysfakcja, którą na samym koniec dostajesz, czy to podziękowanie, czy widzisz, że ta osoba patrzy na pewną sprawę zupełnie inaczej, bo zdobyła nowe umiejętności i ty przyczyniłeś się w jakiś sposób, popchnąłeś tą osobę w dobrym kierunku. Jakby to jest też cel dla mnie jakby sam w sobie, że jakby nie tylko bierzesz z tego, powiedzmy, świata, tylko coś też oddajesz. Nie tylko bierzesz z tej społeczności, ale też jej coś po prostu oddajesz. I tego też bardzo długo brakowało mi w mojej pracy, którą wykonuję. Brakowało mi właśnie tego aspektu, nie wiem jak nazwać, takiego jakby, po pierwsze społecznego, a po drugie takiej niesienia w jakiś sposób pomocy, nie mówię tu o pomocy humanitarnej, ale pomocy takiej po prostu, że komuś jesteś w stanie ułatwić pracę, dać jakieś rady i wiesz, że w jakiś sposób byłeś w stanie zmienić coś w pracy, coś w karierze tej osoby.
No. Ja na przykład, jak myślę, wiesz, też mam taki pomysł w którymś momencie wystartować z kursem, to też tak się na przykład zastanawiałem, że kurczę, co tam, nie wiem, jak animować postacie, myślę, jakiś, nie wiem, walk cycle, coś takiego. Ale z drugiej strony to są takie, wiesz, pytania, na które, wiesz, człowiek może sobie znaleźć odpowiedź tak naprawdę w necie przez chwilę, ale później zacząłem tak troszeczkę głębiej myśleć, to sobie właśnie pogadałem z ludźmi no, z zagranicy, których mam tutaj jakby na pęczki i jakby zapytałem ich właśnie, co sądzą właśnie o mojej postaci jako właśnie motion designera i takie właśnie ciekawe wnioski, bo oni na przykład mi podpowiedzieli, że kurczę, no twoją wartością jest to, że wiesz, że masz talent, możesz ten talent spakować do takiej, wiesz, przysłowiowej walizki, pojechać gdzieś na koniec świata, kurczę, i żyjesz pod palmami, no nie? Ty musisz rozumieć, że ten twój talent ciebie tutaj zawiódł, nie? Więc, znaczy zawiódł w kwestii, przywiódł, o może tak. I tak zacząłem rozumieć, że jakby, wiesz, jakby poprzez to, jak oni mnie widzą, zacząłem rozumieć, wiesz, gdzieś, wiesz, o czym ja mogę mówić właśnie ludziom i jakby czego tak naprawdę ludziom brakuje, bo myślę, że wiele osób patrzy na siebie jak ja, że a tutaj wiesz, czy umiem, czy nie umiem, czy klient mi zapłaci, czy nie zapłaci, to jest takie, wiesz, przyziemne. A zacząłem rozumieć, że kurczę, no mamy przeróżne talenty, wiesz, jeżeli je zepniemy właśnie w postaci tej klamry, jak jest motion design, to ona może, kurczę, wiesz, odmienić totalnie nasze życie, tak, bo możemy, nie wiem, zostać biznesmenami, możemy zostać podróżnikami, możemy zostać, nie wiem, ba, nawet odważnie spojrzeć w lustro i powiedzieć, kurde, jesteś zajebista, no nie, wiesz, bo może ludziom tego brakuje, nie, więc widzisz, to jest ta część, na którą ja patrzę, no nie, bo właśnie tworzę ten podcast też, jakby patrzę na ludzi, że kurczę, no, że my jesteśmy kimś, tak, umiemy pewne rzeczy, charakteryzujemy się pewnymi cechami i jesteśmy, wiesz, jak dla mnie super bohaterami, każdy, kto siedzi w tym, to naprawdę umiemy niesamowite rzeczy i potrafimy spinać ten świat, wiesz, na różne sposoby, tak jak mówiłem, że wiesz, wykorzystując, wiesz, te talenty w różnych dziedzinach, no nie, robiąc fajne rzeczy i robić na tym pieniądze. Więc uważam, że o takich rzeczach właśnie warto mówić. I nie jest to rzecz, którą jak pójdziesz na uczelnię, zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych za nauczanie, to się dowiesz, tak? Też myślę, że warto się ocierać jakby dla takich młodych adeptów, czy tudzież starszych adeptów, ale początkujących tej sztuki motion designerskiej, o takie postacie jak my, żeby właśnie na przykład, nie wiem, myślisz o studiach na przykład jakichś motion designerskich i tobie się wydaje, że ta szkoła rozwiąże twój problem, że ona cię nauczy, to zanim właśnie się wyda te kilkadziesiąt tysięcy złotych na uczelnię, którą ja na przykład w PJWSTK wydałem, to może właśnie fajnie zapłacić za jakiś kurs przed taką szkołą i żeby przynajmniej zrozumieć, z czym to się je, do czego to prowadzi, tak, i czy warto inwestować właśnie te większe pieniądze. Tudzież nawet, czy właśnie ścieżka edukacji właśnie szkolnej to jest najlepsze rozwiązanie, tak, bo może się okazać, że będziemy mogli zrobić to inaczej, no nie? No. Nieźle sobie pogadaliśmy na ten temat, kurczę. Czyli się okazuje, że jednak są to wartościowe rzeczy i warto o nich rozmawiać, nie?
Tak, wydaje mi się, że tak. Właśnie jeszcze nawiązując do tej kwestii tej edukacji, zastanawiałem się nad tym, no bo ja nie kończyłem takiej szkoły jak ty. Na ile taka właśnie wiedza, na ile ten świat tej instytucjonalnej edukacji nadąża nad tymi zmianami w tej branży, no bo one następują bardzo szybko. Zastanawiam się, na ile taka edukacja jest praktyczna, a nie teoretyczna, no bo powiedzmy, wiesz, rozmawiając z tobą, ze mną, czy z osobą jakby z branży, która codziennie te 8-10 godzin siedzi przed tymi projektami, no możesz dużo powiedzieć na ten temat, w sensie o takich właśnie praktycznych aspektach tej pracy. A na ile te programy szkół są skrojone na tą praktykę, a na ile są skrojone po prostu na takie teoretyczne przekazywanie wiedzy, czy to w postaci tu masz UI Cinema, tu masz taki navbar, tu masz taki navbar, tutaj używasz takiego efektu. Na ile te szkoły uczą po prostu troszkę na takim polu bitwy, nie? Mhm. Ci ludzie, chociaż, albo te osoby, które tam pracują. Tego jestem ciekaw.
Tak. No ja ci powiem, wiesz, ja kończąc uczelnię, byłem negatywnie nastawiony do uczelni ogólnie, nie? Że tak myślałem, a tam prawda jest taka, że gówno uczą, że wszystko trzeba samemu się nauczyć. Ale z drugiej strony uważam, że jeżeli ktoś wybiera tą ścieżkę, to też dobrze robi. Jeżeli omija, to też dużo traci, może coś zyska. No bo wiesz, jeżeli ja siedzę w swoich czterech ścianach, no to kurczę, to nie jest jakieś mega twórcze środowisko, bo jestem ja, komputer i to, co tam wygrzebię, no nie? A jeżeli na przykład, nie wiem, trafisz na uczelnię, gdzie nawet będziesz robić jakieś rzeczy niezwiązane, niech to będzie rzeźba, wiesz, niezwiązane stricte z twoim celem, to ona cię pobudza, pokazuje ci jakieś, jak wygląda ten kreatywny świat trochę inaczej i da ci to inspirację, da ci to jakieś pomysły. Masz mnóstwo ludzi, z którymi możesz sobie, wiesz, tam pogadać o najprostszych rzeczach, wiesz, się pośmiać i zobaczyć, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że jest to jakaś grupa. Uczelnia ci daje naprawdę dużo, dużo takich fajnych rzeczy, które na stówę ci się przydadzą. Ale to też, jak już wspomniałem, ma swoją cenę i człowiek musi umieć zdecydować, czy chce wpierdzielić kilkadziesiąt koła na przykład na uczelnię, czy na przykład tyle samo pieniędzy na przykład na jakieś kursy online i zdobyć inne doświadczenie. Ale właśnie na przykład, nie wiem, nauka online, którą ostatnio właśnie na School of Motion spróbowałem, uważam, że to jest fajna sprawa, bo może sobie po troszeczku wydawać forsę w jakimkolwiek momencie, jakim jesteś życia, czy tam na przykład, nie wiem, czy kasy masz teraz, czy może będziesz miał za chwilę, wiesz, może sobie kupić kurs trochę później i tu wiedzę zdobywasz pod własną kontrolą, tak? A na przykład, nie wiem, ja szedłem na uczelnię, to nagle się okazało, że mi co semestr podwyższali czesne i musiałem kombinować, skąd brać kasę i musiałem mieć tą kasę właśnie co te 6 miesięcy i tak dalej. To też dla mnie było takie wymagające, tak? Szczególnie, że tam pracowałem też równolegle i tak dalej i miałem co do roboty, więc namawiam ludzi właśnie, żeby kombinowali po swojemu jak chcą, ale uważam, że właśnie ta propozycja tych kursów online, tudzież jakiejś innej formy, czy właśnie rozmowy z tobą, czy nie wiem, ja mam jakieś tam pomysły na te kursy, jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale jeżeli im więcej takich możliwości jest, tym wydaje mi się lepiej dla przyszłych właśnie motion designerów, że będą mogli kombinować jak chcą i się nauczyć tego, jak chcą, co chcą i zrobią co z tym też, co chcą.
Okej, okay, prawda, masz rację, czyli po prostu każdy musi znaleźć swoją drogę.
No, trzeba dawać im możliwości, to jest ważne. Dobra, słuchaj Michał, pogadaliśmy sobie o tym, co mogą robić przyszli motion designerzy. Myślę, że właśnie to, co im proponujesz, jest super ważne, dlatego moi drodzy słuchacze, serio, jakby weźcie fokus na Michała, wygooglujcie go, ja podam oczywiście linki do niego. Pomyślcie właśnie o takim wsparciu branży właśnie, żeby się z nim spotykać, nie wiem, pogadać, żeby opowiedzieć o swoich problemach. Na stówę wam pomoże i przyczynicie się do tego, że zdobędzie wiedzę taką, którą później będzie mógł wam zaproponować w jakiejś takiej fajnej, ciekawej formie, z której wiele osób innych będzie mogło skorzystać. Chyba taka konkluzja jest, że nie starajcie się iść właśnie tylko jedną tartą ścieżką, że nie wiem, uczelnia to jest jakaś jedyna ścieżka do zdobycia jakiegoś tam sukcesu, tylko właśnie bądźcie otwarci właśnie na edukację taką troszeczkę w innej formie, szczególnie, że teraz są takie czasy, w których chyba ta edukacja ma taką formę właśnie lekkostrawną, więc wydaje mi się, że właśnie nauka online jest super. Też jestem ciekaw, co sami myślicie na ten temat. Fajnie, jakbyście nam podpowiedzieli, jaką formę edukacji chcielibyście zdobywać, to znaczy na zasadzie, że czego na przykład się spodziewaliście po uczelniach i czego nie dostaliście, czego na przykład chcielibyście się uczyć na uczelniach lub na przykład od nas, zanim na przykład, nie wiem, właśnie zaczniecie tą swoją ścieżkę kariery i tak dalej. Bardzo jesteśmy ciekawi właśnie waszych przemyśleń i wydaje mi się, że wspólnie jesteśmy w stanie zadbać o jakość edukacji w naszej branży animacyjnej, może designerskiej. Tak więc jeszcze raz propsuję tutaj właśnie Michała i liczę na was, że pomożecie jemu, mi, nam wszystkim właśnie się rozwinąć w branży.
Dzięki Piotr za tą krótką reklamę. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłem, udzieliłem kilku informacji, dotarłem do sedna i do wiedzy, która w jakiś sposób może pomóc niektórym osobom. Jak Piotr wspomniał, zapraszam do siebie. Cały czas kontynuuję ten program mentoringu, tak go nazwę, gdzie możemy porozmawiać razem na temat waszych problemów. I tak, też jestem bardzo za tym, żeby ta edukacja na temat motion designu na naszym lokalnym rynku się rozwinęła i odczarujmy trochę ten świat motion designu. Nie jest taki straszny i skomplikowany, a jest bardzo fajny, kreatywny i myślę, że to też jest dobry sposób na po prostu życie i zarabianie fajnych pieniędzy.
Pewnie, zajebistych pieniędzy i dużych. No. Dobra. To jeszcze raz ci dziękuję bardzo za rozmowę. Trzymaj się ciepło i moi słuchacze też trzymajcie się ciepło. Buziaczki, heja.
Dziękuję wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go skomentować na Facebooku lub Instagramie, ocenić na iTunes lub wesprzeć na Patreon lub Tipeee. A teraz żegnam was, jak i zapraszam do kolejnego odcinka, wasz gospodarz podcastu, czyli Piotr Cieryszyński. Trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej.
Dziękuję, bye bye.